Dziękuję Ci bardzo, bracie Demos. To jest wielki przywilej być tutaj na tym chrześcijańskim zgromadzeniu dzisiaj wieczorem, tutaj w tym lodowatym kraju. Ja dzwoniłem do domu jakiś czas temu i tam na północy jest o 20 stopni cieplej niż tutaj. Ja to musiałem ze sobą przywieźć, więc ja się będę śpieszył i będę musiał szybko wracać. Wszystkie rośliny zamarzają. Co o tym myślisz, Creechy? Jest. Pewnie, że jest. I ja się tak bardzo cieszę, że mogłem się dzisiaj wieczorem spotkać z tym fajnym pastorem i zobaczyć się z wami, ludzie. Ja jestem tutaj od niedawna. Ja przyjechałem z Tucson, gdzie ja dzisiaj musiałem pojechać. Ja tam pojechałem wczoraj wieczorem i dojechałem do Tucson rano, około 2:30. A potem ja tam nie spałem przez cały dzień. Ja wyjechałem tylko na krótki czas, więc ja tu przyjechałem i byłem tutaj mniej więcej 1,5 godziny, tak myślę. Mniej więcej jakoś tak. Więc ja nie miałem za dużo czasu na sen. Ale postaram się tutaj nie zasnąć. Lecz my jesteśmy szczęśliwi, że my tutaj możemy być. Ten chłopak bawił się tutaj tymi mikrofonami. Ja tam usiadłem na jednym z tych siedzeń dla małych dzieci. Ten chłopak podszedł i spojrzał na mnie naprawdę dziwnie. Ja powiedziałem, my wszystkie dzieci możemy siedzieć razem, prawda? Więc ja naprawdę kocham tych małych chłopców, tak czy inaczej. I to jest naprawdę miłe, żeby być tutaj dzisiaj wieczorem i mieć tych fajnych słuchaczy, którzy tu stoją wszędzie wokół. Ja teraz ufam, że brat Williams oraz brat Rose tutaj powiedzieli wam wszystkim o nadchodzącej konwencji. Ja myślę, że wy wszyscy już o tym wiecie. Ona będzie od razu w Ramadzie, konwencja mężów biznesu. I my się tam spodziewamy wspaniałego czasu. Brat Velmer Gardner, wspaniały, energiczny mówca i inni usługujący. Będzie tam Oral Roberts i wielu innych. I my się spodziewamy wspaniałego czasu w Panu. Ja mam nadzieję, że za którymś razem pozwolą nam mieć na tym miejscu nabożeństwo uzdrowieniowe. Aha, ja bym chciał na nim usługiwać razem z bratem Oralem. Tak, panowie. Czy to by nie było po prostu fajne? To by był naprawdę wielki przełom w tej sprawie, prawda? Usługa uzdrowieniowa tam w Ramada, to by było fajne. My byśmy to mogli zrobić, wiecie. Pan by się mógł o to dla nas zatroszczyć, żebyśmy zrobili nabożeństwo uzdrowieniowe. Więc my będziemy chodzić w kółko od kościoła do kościoła, próbując głosić dobrą nowinę i jednoczyć jednych z drugimi i mieć społeczność ze wszystkimi w różnych kościołach. My właśnie w to wierzymy, że my jesteśmy jedno w Chrystusie. Ja rozmawiałem któregoś dnia z lekarzem. Ja się przygotowuję do wyjazdu za ocean i człowiek musi się poddać badaniom lekarskim. Więc ja byłem na tych badaniach. I on mnie położył na jednym z tych fal. Ja, nie pytajcie mnie, co to jest. I on znalazł coś dziwnego. I on wrócił i nie mógł tego rozgryźć, więc on zwołał radę lekarzy i on tego po prostu nie umiał zrozumieć. On powiedział, ja nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. I on mi pokazał zdjęcie tego, że tam, gdzie normalnie jest świadomość, ja mam podświadomość i one są bardzo daleko, jedna od drugiej. Ale on zauważył, że w moim przypadku one są razem. Powiedział, ty jesteś naprawdę dziwnym gościem. Ja powiedziałem, ja o tym zawsze wiedziałem, wszyscy to wiedzą. Powiedział, my nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieliśmy. Więc on zaczął mi o tym mówić. Ja powiedziałem, wiesz, ja myślę, że dobry Pan, kiedy On nas kształtuje, On po prostu kształtował każdego z nas trochę inaczej. My nie wyglądamy tak jak ktoś inny, więc my czasem nawet nie postępujemy tak jak ktoś inny. Ale On robi to dla siebie, robi to na swój własny sposób. My po prostu wchodzimy do tej wielkiej, modelującej machiny i jeżeli my tylko będziemy siedzieli spokojnie, On nas uformuje tak, jak On chce. I ja wiem, że nikt nie chce być kimś innym niż tym, kim jest. Jedyną rzeczą, jakiej my wszyscy możemy pragnąć, po tym, jak zostaliśmy zbawieni i staliśmy się Bożymi dziećmi, jedyną rzeczą, jakiej my pragniemy, jest po prostu chodzenie trochę bliżej każdego dnia. My właśnie tego pragniemy, tej wspaniałej społeczności. Jakie to jest cudowne. Czy kiedykolwiek się zatrzymaliście, żeby pomyśleć, co byście zrobili, gdybyście jej nie mieli? Co gdyby ta wspaniała nadzieja w nas nie spoczęła? Co my byśmy zrobili? Ja powiedziałem w jednym z kościołów, może ja najpierw na jednym miejscu, potem na drugim i w całym kraju, raz na jakiś czas ja o czymś wspomnę i myślę, że może ja to powtarzam w tym samym kościele, ale ja wychodziłem z budynku, gdzie powiedziałem o tym dosyć twardo, o tych ludziach dzisiaj, którzy tu tańczą ten nowy taniec, który oni mają, oni go nazywają twistem czy jakoś tak. Ja powiedziałem, ja po prostu nie wiem, dlaczego ci ludzie chcą sobie łamać nogi i zachowywać się w ten sposób. Więc tam był facet w wieku mniej więcej 26-27 lat, spotkał się ze mną tam z tyłu i powiedział, chwileczkę, panie Branham. Ja powiedziałem, tak, proszę pana. On powiedział, wie pan, pan po prostu nie rozumie. Ja powiedziałem, ja mam nadzieję, że nie rozumiem. Więc on powiedział, widzi pan, on powiedział, ja rozumiem pański punkt widzenia, powiedział. Pan ma 50 lat, ale gdyby był pan w moim wieku, wtedy by było inaczej. Ja powiedziałem, niech pan chwileczkę poczeka. Ja powiedziałem, ja głosiłem Ewangelię, gdy byłem 10 lat młodszy od pana. Ja dalej wierzę w tę samą Ewangelię. Ja znalazłem coś, co ma swoje miejsce i służenie Panu daje więcej radości niż wszystkie rzeczy, które diabeł bym umiał gdziekolwiek wyprodukować. To daje satysfakcję. Wiecie, pewnego razu Dawid powiedział, jak jeleń pragnie wody ze strumienia, tak moja dusza pragnie Ciebie, o Boże. I może kiedyś widzieliście jednego z tych gości, kiedy on został zraniony. Może psy się do niego dobrały i wyrwały duży kawałek mięsa z jego boku, czy coś takiego. On krwawi. I on, ten pies, może go śledzić. On nie jest taki jak człowiek. I on może polować na tego jelenia bez względu na to, czy on krwawi, czy nie. I tak, jedynym sposobem, jeżeli ten jeleń krwawi, jedynym sposobem, w jaki on może przeżyć, jest to, żeby doszedł do miejsca, gdzie jest woda. I jeśli mu się uda dotrzeć do miejsca, gdzie jest woda, on będzie pił tę wodę, to zatrzyma krwawienie i on może uciec. On jest całkiem sprytny. Ale teraz możecie sobie wyobrazić jednego z tych gości, rannego i krwawiącego, jak on po prostu podnosi swoją małą głowę i całym zmysłem, jaki ma w nosie, wyczuwa, gdzie jest woda. On po prostu musi znaleźć wodę, albo zginie. I teraz to jest dla niego tylko życie albo śmierć. On po prostu wytęża cały zmysł węchu, jaki ma. On pragnie, tęskni. On musi ją znaleźć. Więc w taki sposób my powinniśmy pragnąć Boga, widzicie? Jak jeleń pragnie wody ze strumienia, tak moja dusza pragnie Ciebie, o Boże. To jest pragnieniem mojego serca, żebym był ukryty gdzieś w Nim. I ja ufam, że to jest pragnieniem wszystkich, którzy są tutaj dzisiaj wieczorem. I teraz ja lubię na nie patrzeć wieczór za wieczorem. Twarze, które ja widzę w jednym miejscu, widzę również w innym. Ja to lubię. Wy pokazujecie, że macie społeczność i wyrażacie to, po co my tutaj jesteśmy. I och, ja bym z pewnością chciał zobaczyć staromodne przebudzenie w Phoenix. Och, ludzie, to słowo Phoenix wzruszało mnie od czasu, kiedy je przeczytałem po raz pierwszy. Czytałem o nim. Phoenix, Arizona. Ludzie, ja od małego myślałem, gdybym mógł kiedyś dotrzeć do tego miejsca, gdybym mógł się tam kiedyś dostać do Phoenix. I teraz to widzę. I kiedy my tutaj jesteśmy, my widzimy, że ono jest pogrążone w głębinach grzechu, podobnie jak wszystkie pozostałe miejsca. Turyści wpadają, piją, łajdaczą się, zachowują się niemoralnie, robią wszystko, co się da. A jednak można w tym wszystkim znaleźć prawdziwe klejnoty, które Bóg wydobył z tej pustyni, tutaj, które świecą w Bożej koronie jako lud pełen chwały. Ja tu właśnie po to jestem dzisiaj wieczorem, żeby dołączyć do was, bracia i siostry, i starać się świecić światłem Pana Jezusa dla innych, żeby i oni mogli zostać znalezieni w tym wielkim zamieszaniu. I wielu z nich jest jeszcze tam na zewnątrz. Mi to wystarczy. Jest jeszcze wielu, którzy przyjdą i my musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby ich tam przyprowadzić i żyć życiem, które będzie odzwierciedlało Chrystusa. Więc po prostu, zanim będziemy czytać ten krótki tekst z Pisma, ja przyjechałem tutaj tak późno, że zdążyłem sobie zrobić przez 5 minut tylko kilka notatek i Federalny Urząd Skarbowy właśnie mi wysłał kilka zgłoszeń podatkowych, które ja musiałem załatwić natychmiast i one miały zostać wysłane pocztą. Myślę, że może jeszcze dzisiaj. I tak, ja muszę jechać na pocztę. I kiedy ja wszedłem do środka, Billy powiedział, lepiej się pośpiesz. I tak, tutaj, ja to po prostu dostawałem w kółko i w kółko i w kółko od tych gości. Ludzie, och ludzie, oni mówią na drzwiach sądu o sprawiedliwości. Ja jestem ciekawy, gdzie ona jest. Tak, ja nie widziałem czegoś takiego. I oni chcieli, żebym ja zapłacił podatek dochodowy od każdego czeku, który ja dostawałem przez ostatnich 50 lat. Żebym spłacił długi z kampanii, z zaległościami, widzicie, $355,000. Ja powiedziałem, po prostu mnie zastrzelcie. Jak w ogóle miałbym to zapłacić? Ja powiedziałem, ja mam zaledwie 55 centów. Ja powiedziałem, jak ja w ogóle mógłbym to zapłacić? I oni mnie tym zadręczali przez 5 lat. Więc to jest od tego, co ludzie wkładają. Tak samo jak kiedy my mieliśmy kampanię i ludzie, oni po prostu wiedzą, że ja się nazywam William Branham, oni po prostu wystawiają czek na pokrycie kosztów. Usługujący się tym zajmują. Ja nigdy w życiu nie zebrałem ofiary. I tak, oni dostają. Ja dostaję pensję od mojego kościoła, $100 tygodniowo. I ta ofiara, ale widzicie, każdy jeden, który oni w to włożyli. I następnego poranka przełożony komitetu do spraw finansowych przyszedł do mnie i powiedział, bracie Branham, ty musisz te czeki podpisać. Więc ja je po prostu podpisałem. I on tym zapłacił. A potem oni to wszystko sprawdzali i ja nigdy nie wydałem dla siebie ani jednego centa. Lecz oni powiedzieli, że kiedy ja ten czek podpisałem, on należał do mnie. Ludzie mi to dają, a potem ja to oddaję kościołowi. Och, ludzie. Na początku ja się czułem naprawdę źle, a potem dowiedziałem się, że każdy człowiek w Biblii, tak mi się wydaje, który kiedykolwiek sprawował duchowy urząd dla Boga, miał powiązania z rządami federalnymi. Sprawdźcie to i przekonajcie się. Tak jest. Mojżesz, Daniel, Jan Chrzciciel, Jezus Chrystus zmarł z rąk rządu federalnego, skazany na śmierć. Piotr, Jakub, Jan, który otrzymał objawienie, wszyscy, każdy, oni wszyscy cierpieli prześladowanie. Dlaczego? To jest siedziba szatana. Czy wy to wiecie? Wiecie, że szatan zabrał Jezusa na górę i pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata? I on powiedział, one są moje, ja z nimi robię co chcę. Widzicie? Ja ci je dam, jeżeli ty upadniesz i oddasz mi cześć. Więc widzicie, do kogo one należą? My nie lubimy o sobie w taki sposób myśleć, ale tak jest. Więc on powiedział, Jezus powiedział, idź precz, szatanie. On wiedział, że on je odziedziczy w milenium. On wiedział, że one będą do niego należały, kiedy gdyby te państwa były rządzone przez Boga, milenium by już było. Lecz przyjdzie na to czas. Oni mają ONZ, Ligę Narodów i wszystko, żeby próbować przynieść pokój. Ale jak długo szatan i polityka stoją na czele tego, co się będzie działo? Oni będą walczyli, to jest pewne jak świat. Lecz przyjdzie czas, gdy wszelka broń zostanie złożona i zabrzmią bębny i zajaśnieje poranek, wieczny, jasny i czysty. Nasz król zajmie swój tron. Och, tam będzie śpiewanie, tam będą okrzyki i będzie jedna flaga, jeden lud, jeden naród mówiący jednym językiem, niebiańskim. Amen. Ja tęsknię za tym czasem. Ja dążę do tego celu, ufając Bogu, że pewnego dnia, kiedy to się skończy, ja będę mógł powiedzieć, ja będę mógł usłyszeć, jak On do mnie mówi, wstąp wyżej. Jestem tu dzisiaj wieczorem w Phoenix w imieniu Pana. Ja bym nie próbował wyjaśniać tego, co się wydarzyło. Wielu z was, którzy te taśmy dostajecie, upewnijcie się, że dostaliście tę jedną. Panie, która jest godzina? To było tuż przed moim wyjazdem z domu. Wizja mnie tu przysłała. Jest, ja nie wiem co, ja nie jestem sprzedawcą taśm i ja nie kładę nacisku na te rzeczy. My to mamy i my mamy usługę wysyłania taśm na cały świat. Daleko w dżunglach i wszędzie oni mają jakieś małe urządzenie, które oni sobie wkładają do uszu. Oni to mają i mogą nagrywać to na taśmę i stać tam, tłumacząc prosto na ten język. I to się rozchodzi po całym świecie. I jest jedna taśma, którą ja miałem. Panie, która jest godzina? Albo, Panie, czy to jest ten czas? Jakieś ja w sobotę wieczorem, 3 tygodnie temu w kościele. Po tym, jak ja przez całe życie widziałem wizję, ja nigdy przedtem w moim życiu nie miałem czegoś takiego. I ja nie wiem, co to jest. Ja tu po prostu jestem, ale On mnie tu przysłał. Ja nie wiem, co to znaczy. Ja tu po prostu jestem. I ja muszę być uczciwy i szczery. I my tylko w ten sposób dojdziemy do czegoś z Bogiem, kiedy będziemy szczerzy. Ponieważ ludzie to będą wiedzieli. Bóg od początku wie, że nie jesteś, czy ty jesteś, czy nie jesteś. I ludzie to będą wiedzieli. Ponieważ pewnego razu był człowiek, który próbował prorokować. I Bóg powiedział, względnie prawdziwy prorok mu powiedział, rzekł, pamiętajmy, przed nami byli prorocy. Prorok jest znany dopiero wtedy, gdy jego proroctwo się wypełni. Więc lepiej bądźmy pewni, że wiemy, że Bóg to powiedział, zanim cokolwiek powiemy na ten temat. Bądźmy uczciwi i szczerzy. Pochylmy teraz tylko na chwilę nasze głowy do modlitwy. Odłóżmy teraz na bok wszelkie troski na tych najbliższych kilka minut. Ja się zastanawiam, w tej miłej, małej grupie ludzi tutaj, dzisiaj wieczorem, ja wiem, że tutaj siedzą te klejnoty, po które Jezus przyjdzie pewnego dnia, żeby je zabrać, które przebudzą się z prochu. I być może są tutaj tacy, którzy nie są za bardzo pewni, czy tam będą, czy nie. Wy możecie potrzebować innych rzeczy. Jeżeli jest w twoim życiu jakaś potrzeba dzisiaj wieczorem, daj Bogu znać przez podniesienie ręki, po prostu mówiąc, Boże, Ty wiesz, co ja mam teraz na myśli i błogosław mnie. Ja jestem chory, ja potrzebuję uzdrowienia, ja jestem krnąbrny, ja potrzebuję wrócić do społeczności, ja bym chciał wrócić, ja zbłądziłem, wracam, ja bym chciał, żebyś Ty mi pomógł wrócić dzisiaj wieczorem. Niech Cię Bóg błogosławi. Niebiański Ojcze, teraz my dzięki krwi zbliżamy się do Twojego tronu, ponieważ również Aaron wszedł do środka przez tron łaski i najpierw wziął do ręki krew, a potem poszedł do przodu. I my przez wiarę dzisiaj wieczorem przyjmujemy krew Pana Jezusa i idziemy w kierunku Bożego tronu odważnie, wiedząc, że my mamy prawo przyjść nie w naszej własnej sprawiedliwości, ale w Jego. Krew reprezentuje nasze oczyszczenie. I ja się modlę, niebiański Ojcze, żebyś Ty spełnił naszą prośbę. Najpierw my byśmy chcieli Ciebie prosić, żebyś był dla nas miłosierny, żebyś nam wybaczył wszystkie nasze przewinienia, kiedy my wyznajemy nasze zło, nasze małe błędy, nasze ukryte grzechy i nasze niewyznane grzechy. I my, będąc kapłanami, jako usługujący, wyznajemy również grzechy ludu. My stoimy razem, Panie. My tych ludzi kochamy. My się czujemy jak Mojżesz, gdy on się rzucił, żeby stanąć w wyłomie, w obronie ludu, żeby powstrzymać Boży gniew. Jaka to była manifestacja sprawiedliwości Chrystusa, gdy Chrystus się rzucił, żeby stanąć w wyłomie, żeby zbawić lud. I Ojcze, my jako Jego słudzy, którzy mamy w sobie Jego Ducha, każdy chrześcijanin tutaj, dzisiaj wieczorem, stawiamy się za grzesznikami. Boże, bądź dla nich miłosierny. My wołamy za chorymi oraz za tymi, którzy są w potrzebie, za tymi drogimi rękami. Niektórzy z nich są starzy, niektórzy młodzi, a niektórzy są w średnim wieku. Oni podnoszą swoje ręce. Ty wiesz o tym wszystko, Panie. My się modlimy, żebyś Ty odpowiedział zgodnie z Twoim bogactwem w chwale. Niechby było wielu dzisiejszego wieczora, Panie, którzy stąd będą wychodzić, którzy przyszli jako chorzy. Niechby oni stąd wyszli zdrowi, uzdrowieni. Po prostu coś się dzieje. Oni tego nawet nie umieją wyjaśnić, lecz oni wiedzą, że oni są zdrowi. Niechby ci, którzy są krnąbrni, odeszli stąd usprawiedliwieni, Panie, wiedząc, że wrócili i przyszli do Chrystusa, tam, gdzie oni go zostawili. Niechby oni poszli i dokonali zadośćuczynienia. Spraw, Panie, żeby ci, którzy jeszcze nie przyszli, znaleźli tę cenną wolność, kiedy człowiek jest wolny, wypuszczony z klatki, nie jest więcej związany przez rzeczy tego świata i troski o to życie, lecz został wypuszczony na wolność w Chrystusie. Spraw to, Ojcze. Błogosław wszystko, czego my teraz potrzebujemy i błogosław Twoje słowo oraz Twojego sługę, a my oddamy Tobie chwałę. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Teraz, jeżeli byśmy mieli przeczytać tekst z Pisma, albo raczej miejsce Pisma jako nasz tekst, przeczytajmy 1 Koryntian 14, rozdział 8, wiersz. I to brzmi tak, w 1 Koryntian 14, 8. Bo jeśli trąba wydaje niepewny dźwięk, kto będzie się przygotowywał do bitwy? Ten tekst by nam wystarczył na 2 tygodnie głoszenia od tego momentu, a mimo to my byśmy go nie dotknęli nawet w zarysie. Jest coś w natchnionym Słowie. Jesteśmy ciągle przy tym jednym tekście. Całą Biblię można z tym połączyć. To jest w porządku. Pewnego dnia jakiś facet zapytał mnie, mówiąc, jak ty się możesz posługiwać tym samym tekstem? Ja powiedziałem, och ludzie, ja biorę kontekst ze wszystkiego, co w nim jest. Podniosłem małą trójlistną koniczynę, która leżała na ziemi, i ja ją trzymałem. Ten człowiek tutaj siedzi dzisiaj wieczorem, on jest z Tucson, a my byliśmy tam, w Pasadena, w Kalifornii. I ja powiedziałem, ja bym mógł wziąć tę trójlistną koniczynę i głosić na ten temat 25 lat. Jak to jest, to życie, które w niej jest, jak te trzy listki, będąc trójcą, są jedno. I och, jest po prostu tak wiele rzeczy, które my byśmy mogli o niej powiedzieć. A co z Pismem? To jest Boże Słowo. Ono jest wieczne. Ono miało. Ono nie ma końca. Ono po prostu dalej trwa. Trwa i trwa. Ono jest dla nas ostoją. I teraz, dzisiaj wieczorem, ja bym chciał mówić o tym, trąba wydaje niepewny dźwięk. Myślałem o tym zaledwie kilka chwil temu. Kiedy ja się zastanawiałem nad tą aferą z podatkiem dochodowym, ja pomyślałem, prawie nic nie jest dzisiaj pewne. Wszystko jest takie niepewne. I niczemu, co jest niepewne, nie można ufać. Niczemu, co jest niepewne, nie można ufać. Trzymajcie się od tego z dala, jeżeli to nie jest pewne. Może masz biznes, a my tu mamy biznesmenów, być może wielu. Jeżeli prowadzisz biznes, który nie jest pewny, to ty nie będziesz w niego bardzo dużo wkładał, ponieważ dywidenda z niego jest niepewna i ty nie będziesz w niego bardzo dużo inwestował. Albo jeśli ty jesteś dobrym, sprytnym biznesmenem, ty będziesz czekał i poszukiwał. Jeżeli ty masz trochę pieniędzy do zainwestowania, dopóki nie znajdziesz czegoś pewnego, czegoś niezawodnego, czegoś, na czym ty możesz polegać, ponieważ ty nie chcesz stracić tych małych pieniędzy, które dotychczas zaoszczędziłeś, ponieważ ty musisz się z tego utrzymać, z tego wynagrodzenia, z tych dywidend, które płyną z tej inwestycji. Więc ty musisz mieć coś, żeby z tego żyć. I te drobne pieniądze, które ty zaoszczędziłeś, ty ich nie wkładasz do kieszeni i nie zostawiasz ich tam, bo złodzieje ci to ukradną, widzisz? Nie, nie rób tego. Jeżeli ty to masz, zainwestuj to w coś. I ty wtedy chcesz być pewny niezawodności swojej inwestycji. Jeżeli ty nie jesteś pewny, więc wtedy w ogóle nie inwestuj. Więc dzisiaj wieczorem biznes jest z pewnością na chwiejnym gruncie. Praktycznie każdy biznes na świecie jest w takim stanie, że drży, ponieważ świat jest w stanie wstrząsu. Ty sobie po prostu nie możesz pozwolić. Więc ja zaoszczędzę tyle pieniędzy, żeby zbudować sobie gdzieś ładny domek. To jest dosyć chwiejne. Mówię ci, że tak jest, ponieważ rząd może ci to wszystko zabrać w ciągu jednej nocy. O, to, co opanowało naszą demokrację, jest tak skażone, że to jest naprawdę chwiejne. Dawniej mogliśmy pokładać dużo ufności w naszej demokracji. I ja naprawdę myślę, że ona jest najlepszą formą rządu. Lecz mimo to, nasza demokracja jest chwiejna. Ponieważ my, ten naród, nasz lud, my mamy konstytucję i ta konstytucja jest naszym absolutem. Lecz mimo to nasza konstytucja jest chwiejna, ponieważ ona już została wiele razy złamana. Nieżyjący już pan Roosevelt narobił w niej zamieszania. Więc widzicie, wy widzicie, że ona może zostać złamana. Nie można pokładać w niej zbyt dużej ufności. Polityka, och ludzie, jaka ona jest niepewna. Ludzie się kłócą i kłócą i kłócą o politykę. I sąsiedzi się o nią kłócą. I ludzie, którzy dawniej byli dobrymi przyjaciółmi. Pojawi się jakiś prezydent, albo ktoś będzie się ubiegał o stanowisko szeryfa, czy coś takiego, a drugi gość jest po drugiej stronie tego politycznego płotu i oni się będą jeden z drugim kłócić, aż się poróżnią z tego powodu. Polityka. I ja mam nadzieję, że nie ranię czyichś uczuć, ale ja myślę, że cała ta rzecz jest zepsuta, widzicie? Tak, panowie. Więc dlaczego ty byś miał się kłócić i wybuchać z powodu czegoś, co i tak nie jest dobre? To jest prawda. To jest po prostu strasznie złe. Pewnego dnia ktoś się do mnie odezwał, on powiedział, czy ty będziesz głosował w tych wyborach? Ja powiedziałem, ja już zagłosowałem. Powiedział, och, w tych wyborach? Ja powiedziałem, ja głosowałem na Jezusa. Ja powiedziałem, mówię ci, dwóch ludzi głosowało na mnie. Ja powiedziałem, Bóg głosował za mną, a diabeł głosował przeciwko mnie. A ja głosowałem na Boga, więc ja zagłosowałem dobrze. W zależności od tego, gdzie wrzucisz swój głos, tak na tym wyjdziesz. Więc zauważcie, właśnie niedawno, ja bym wam chciał pokazać jedno małe miejsce, a potem to zostawimy. W ostatnich wyborach prezydenckich, kiedy zostało absolutnie udowodnione w Chicago i w innych miejscach, że te maszyny, którymi oni się posługiwali podczas głosowania, że one były tak ustawione przez Partię Demokratyczną, że za każdym razem, kiedy ty głosowałeś na pana Nixona, ty musiałeś w tym samym czasie głosować na pana Kennedy'ego. Więc ty nie miałeś szansy. I to było tego dowodem. I wy słyszeliście któregoś wieczora monitor, jak oni przeprowadzili inspekcję w całym kraju, od Mississippi na wschód. Pan Nixon miał przewagę w tym głosowaniu 4-1. Jak człowiek może wygrać? Gdyby to był pan Kennedy, byłoby to samo. Ja nie jestem w żadnej partii. Moja partia jest w niebie i oni są właśnie tutaj ze mną dzisiejszego wieczora. My siedzimy na niebiańskich miejscach, rozmawiając o naszym królu. Ale widzicie, ja usiłuję wam powiedzieć, że te ziemskie rzeczy się chwieją. Nie można pokładać w nich zaufania, one są niepewne. I ja bym raczej odszedł od każdej rzeczy, która jest niepewna. Ja nie lubię tych negatywnych rzeczy. Ja się nie lubię mieszać z tą negatywną stroną. Ja lubię to, co jest pozytywne. Być po pozytywnej stronie. Więc życie domowe stało się niepewne. Wiecie, jak gdzieś widziałem artykuł któregoś dnia w jednym z czasopism, że procent rozwodów w Ameryce jest wyższy niż w jakimkolwiek innym narodzie na świecie. I my jesteśmy podobno narodem religijnym. Tak, może tak być, religia, w porządku, ale to nie jest ta właściwa. Widzicie, religia to tylko przykrycie. Trudno powiedzieć, z czego my sobie nasze przykrycie zrobiliśmy. Adam próbował sobie coś takiego zrobić z liści figowych i to nie działało. To się zrobiło strasznie chwiejne, kiedy on musiał wyjść i spotkać się z Bogiem. Więc religia nie spełnia wszystkich oczekiwań. Ale czy wy byście mogli pomyśleć, że procent naszych rozwodów jest wyższy niż we wszystkich pozostałych krajach? Procent naszych rozwodów? Widzimy, że niemoralność w naszych domach rośnie. To było zdumiewające, gdy podczas badań stwierdzono, że wielki procent naszego narodu, i ja myślę, że to było w Ohio, gdzieś przeprowadzono badania na temat chrześcijaństwa, i to było alarmujące, jaki procent z nich nawet nie chodzi do kościoła. A potem mniej więcej 80% z tych, którzy chodzą do kościoła, oni nie wiedzą, po co chodzą. Oni nie wiedzą, po co chodzą. Oni po prostu chodzą do kościoła. Dlaczego wychodzicie? Więc mama nas zabierała, kiedy byliśmy dziećmi i my po prostu dalej chodzimy. A potem, więc inny procent to ci, którzy powiedzieli, że oni po prostu chodzą po to, och, żeby spotkać swoich sąsiadów i porozmawiać przez chwilę. Widzicie? Więc to jest alarmujące. Nic dziwnego, że życie domowe zniknęło, widzicie? Życie każdego domu, który nie jest stabilny. Każda niewiasta, która ma zamiar wyjść za mąż i ona nie jest do końca pewna tego mężczyzny, lepiej niech ona zostawi go w spokoju. I każdy mężczyzna, który ma zamiar poślubić kobietę, a nie jest pewny, ty lepiej zostaw ją w spokoju. Lepiej się o to módlcie, aż Bóg wam da odpowiedź, a potem, co Bóg łączy, niech żaden człowiek nie rozłącza. Ale my najpierw, my to musimy przemodlić, tak. Więc my widzimy, że próbowaliśmy nawrócić świat, używając programu edukacyjnego, i tak naprawdę my z tego zrobiliśmy bałagan, pewnie. Nie da się nawrócić świata do Chrystusa edukacją. Edukacja odciąga go od Boga bardziej niż przyciąga go do Boga, ponieważ on stara się myśleć, że jest mądrzejszy i wie więcej niż ktoś inny. Bez względu na to, jak dobre jest wykształcenie, Chrystus nie zlecił swojemu Kościołowi edukowania świata. On ich nie uczył, żeby budowali seminaria. On nie Och, te rzeczy są dobre. On im nie mówił, żeby szli i budowali szpitale. To jest w porządku. Ale zadaniem Kościoła jest głoszenie Ewangelii. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Widzicie? Ale każda inna rzecz niż to się chwieje, ponieważ ona jest poza Bożym programem. Życie państwa jest niepewne. Więc świat jest niepewny. My po prostu żyjemy w takim miejscu, że cały świat jest załamany nerwowo. Tak to wygląda. Wszystko się chwieje. Każdy naród, wszyscy, jeden się boi drugiego. Oni mówią o pokoju. Pewnego razu tak było. Oni powiedzieli, och, gdy my stoczymy pierwszą wojnę światową, że wszyscy nasi chłopcy muszą tam iść. I to załatwi sprawę wojen. Więc wiatr jeszcze nawet nie rozwiał w powietrzu dymu artylerii, a oni już byli na następnej. Potem oni mieli Ligę Narodów i ona miała być na świecie policją i ona upadła. Teraz oni mają ONZ i to jest dokładnie ta sama rzecz. To upadło. Nic w tym nie ma. Wszystko jest chwiejne. Życie narodu, życie polityczne, maszyny do głosowania. Och, ludzie. Oni są po prostu... Cała ta rzecz się trzęsie. Wszystko. Teraz chciałbym to przenieść trochę bliżej domu, widzicie? Życie Kościoła jest zachwiane i niepewne. Więc właśnie o tym mówił Paweł. Widzicie? On miał na myśli właśnie to. Jeżeli trąba wydaje niepewny dźwięk, życie Kościoła jest zachwiane. Ludzie prawie nie wiedzą, co mają robić. Oni chodzą, błąkają się od kościoła do kościoła, próbując się dowiedzieć, który ma tę właściwą rzecz. Z miejsca na miejsce, próbując znaleźć to, co jest właściwe, gdzie jest ta właściwa doktryna. I ktoś się pojawi na scenie i on to umie wyjaśnić, że prawie każdy punkt ich credo jest w porządku. A potem, wiecie, przede wszystkim oni w tym znajdą tak dużo zepsucia, że oni idą do innego kościoła, żeby zobaczyć, jakie jest jego credo i doktryna. Och, to wszystko. My widzimy, że zostaliśmy rozbici przez te rzeczy na setki różnych odłamów Kościoła. Więc ja nie mam nic przeciwko temu. To jest właśnie to, co oni umieją robić. Te inne rzeczy potem, które oni naprawdę robią i gdzieś powinno z tego wyjść coś dobrego. Ale widzicie, wy nie możecie pokładać swojej ufności w tym, że mówicie, ja należę do Stowarzyszenia Kościołów Metodystycznych i ja jestem w porządku, bo ja do niego należę. Ja należę do Stowarzyszenia Baptystów i ja jestem w porządku. Ty tak nie możesz robić. Ty tak nie możesz zrobić. Nawet kiedy ty mówisz, że ty należysz do Zielonoświątkowego Stowarzyszenia Kościołów, ty tak nie możesz zrobić. Nie wolno ci tego robić, bo tak nie jest. My widzimy, że kiedy nasze pierwsze Stowarzyszenie Zielonoświątkowców zostało ustanowione, Sobór Generalny, długo to nie potrwało, a oni zaczęli zrywać z tym i zrywać z tamtym, Były problemy i doktryny i teraz tylko na to popatrzcie. Wszędzie, widzicie? Okazuje się, że to jest niepewne. Ci, którzy pokładają ufność tylko w samej organizacji, to jest niepewne. Teraz wy byście powiedzieli, bracie Branham, ty nas tutaj umieszczasz w bardzo niebezpiecznej sytuacji. Ty malujesz strasznie ciemny obraz. I ja to zamierzałem zrobić. Ja to chciałem zrobić. Ja to zrobiłem w pewnym celu, żebym mógł to powiedzieć. Czy jest coś pewnego? Tak, jest jedna rzecz, która jest pewna. Och, ja się z tego tak cieszę, że jest jedna rzecz, której wy możecie zaufać i wy możecie być pewni, że ona jest w porządku. Och, kiedy wszystko inne przeminie, to się ostoi. Jak będziecie czytali Ewangelię świętego Mateusza 24:35, on powiedział, niebiosa i ziemia przeminą, lecz moje słowo nie zawiedzie. Bóg ma pewny fundament. Pewnego razu pewien stary człowiek, stary murzyn z południa to powiedział. On trzymał w ręku Biblię i on nie umiał czytać. I oni powiedzieli, Sam, po co ty to nosisz? On powiedział, to jest święta Biblia. Powiedział, tak jest na niej napisane. I rzekł, ja w nią wierzę od okładki do okładki i również wierzę w okładkę. On tak powiedział, ponieważ na niej jest napisane święta Biblia. A ten człowiek, który z nim rozmawiał, powiedział, chyba nie wierzysz we wszystko, co w niej jest. Powiedział, tak, proszę pana, pewnie, że wierzę. On powiedział, teraz więc ty chcesz powiedzieć, że ty byś zrobił wszystko, co Biblia mówi? On powiedział, tak, proszę pana. Powiedział, co gdyby Biblia mówiła, żeby sam przeskoczył przez ten kamienny mur? Co ty byś zrobił? On powiedział, ja bym skoczył. On powiedział, więc teraz, jak ty byś przeskoczył przez ten kamienny mur, skoro w nim nie ma dziury? On powiedział, gdyby Biblia mówiła, żeby sam skoczył, tam by się zrobiła dziura, kiedy sam by tam skoczył. Więc to się mniej więcej zgadza. Tam by była dziura. Jedyna rzecz, którą ty musisz zrobić, to stanąć na Bożym Słowie, a Bóg utoruje drogę dla całej reszty. O, ten wspaniały fundament. Ja myślę, że on to powiedział w Ewangelii Łukasza. Ja myślę, że to było w czasie, kiedy schodził z góry. On to powiedział do uczniów. Za kogo ludzie uważają mnie, Syna Człowieczego? I jeden powiedział, Jeremiasz i prorocy i tak dalej. I on powiedział, ale za kogo wy mnie uważacie? To właśnie wtedy Piotr powiedział to sławne zdanie. Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. On powiedział, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo ciało i krew nie objawiły ci tego, ale mój Ojciec, który jest w niebie, ci to objawił. I na tej skale ja zbuduję mój Kościół i bramy piekielne go nie przemogą. Więc co to jest? Na objawionej prawdzie Bożego Słowa. Ponieważ na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. I Piotrowi zostało to objawione, że to było Boże uwierzytelnione Słowo. Amen. Właśnie dlatego on mógł powiedzieć, kto może mnie potępić z powodu grzechu? Kto może mnie oskarżyć? Ja wykonałem wszystko, co było o mnie napisane w Słowie. Bóg to uwierzytelnił, że on był tym Słowem. Och, to jest to. Bóg to zamanifestował. Słowo tak mówi, a potem Bóg to urzeczywistnia, sprawia, że to się dzieje, pokazuje to. Wiele lat temu oni wtedy mówili Kościołowi, nie ma czegoś takiego jak chrzest Duchem Świętym. To są tylko emocje, którymi ludzie się kierują. Ale ci, którzy to przyjęli, wiedzieli, że to była prawda. Oni wiedzieli, że Bóg był realny. I to zostało udowodnione, że Boży ruch ziąsiątkowy we wszystkich narodach do dzisiejszego dnia przyprowadził więcej ludzi do Chrystusa niż cała reszta. Gazeta Katolicka, nasz gość niedzielny, niedawno o tym powiedziała. Ja myślę, że to było 2 lata temu albo w ubiegłym roku, że Kościół katolicki zarejestrował tylko 500 000 nawróconych. Gdzie zielonosiątkowcy zarejestrowali 1,5 milion. Amen.
What is it? It's a growing thing.
Co to jest? To jest przyrost. Boże Słowo się rozprzestrzenia. Jacy my powinniśmy być wdzięczni? Tego jest tak dużo, że teraz nawet episkopalianie, prezbiterianie, luteranie i wszyscy przychodzą, żeby wziąć tego trochę. Zauważcie, że na spotkaniach mężów biznesu możecie usłyszeć, jak oni mówią o tych innych, o episkopalianach, o luteranach, o prezbiterianach, więc bardzo rzadko w ogóle usłyszycie, że zielonosiątkowcy jeszcze cokolwiek robią. To jest prawda. To są wszyscy inni. Dlaczego? Oni zobaczyli słabość ich credo i oni wrócili z powrotem do słowa. Tutaj macie fundament, coś, co nie może zostać poruszone. Widzicie, że tam jest Duch Święty, który żyje swoim życiem w ludzkich istotach i objawia się światu. I to sprawia, że ludzie pragną Jego, niewzruszonego, niezaprzeczalnego Bożego Słowa, zamanifestowanego i pokazującego Go, samo Słowo, które jest wyrażone ludzkim życiem. Jaka to jest wspaniała rzecz. Nie ma w tym nic niepewnego. Możecie widzieć, gdzie Bóg dał obietnicę i to się tutaj manifestuje. Prorocy o tym mówili setki lat temu i my tu widzimy, jak to się dzieje. Za pomocą tej całej krytyki, za pomocą tych wszystkich różnic, za pomocą tego całego credo, jak oni usiłowali zdławić to Słowo Boże, jak oni to próbowali zastąpić edukacją, oni usiłowali to zastąpić i utworzyli denominację. Oni się pogubili. I po tym wszystkim Boże Słowo dalej stoi tak samo jasne i błyszczące jak zawsze. Co to jest? To jest ta rzecz, która jest pewna. Bóg powiedział, zarówno niebo, jak i ziemia przeminą, lecz moje słowo nie przeminie. Więc to jest to, co jest pewne. Jeżeli chcesz się zakotwiczyć, zakotwicz to słowo w swoim sercu. Dawid powiedział, że on to ukrył w swoim sercu, żeby nie zgrzeszyć. On wypisał jego prawa na słupku swojego łóżka i przywiązał je do swoich rąk i wszędzie i zawsze stawiał jego słowo przed sobą. To jest ten sposób. Skupiaj swój umysł ciągle. Bóg powiedział do Jozłego, nie odwracaj się od niego ani na prawo, ani na lewo. Wtedy będzie ci się powodziło na twojej drodze. Wtedy będziesz odnosił dobre sukcesy. I kiedy cały Kościół zjednoczy się razem na Bożym Słowie, z dala od ich credo, wtedy Kościół będzie miał dobre sukcesy. To będzie ta rzecz, która zdławi komunizm. Skąd się wziął komunizm? Właśnie to, o czym wy myślicie komunizm. Gdy oni szerzą swoją propagandę i rozrastają się skokami, milionami i ludzie się tego boją, ten komunizm zaniknie i umrze. Musi. Komunizm, oni mogą zrobić to, oni by mogli zrobić tamto. Ja wierzę, że Bóg się nimi posłuży, ale to jest w porządku, tak samo jak On się posłużył Nabuchodonozorem. On wywali wszelki konkord za pomocą komunizmu, lecz to... Nie, to tyle na ten temat. Ale zobaczcie, ale ta rzecz, komunizm, będzie miał koniec. Komunizm dojdzie do swojego końca. Lecz Boże Słowo nie ma końca, ponieważ ono nie ma początku. Amen. Ono jest wieczne razem z Bogiem. Jeśli wy jesteście zakotwiczeni i Słowo jest zakotwiczone w was, to wy jesteście wieczni razem ze Słowem. Amen. To musi dojść do swojego końca. Wszystkie te rzeczy się chwieją. Bez względu na to, jak wielki filar oni budują, on musi upaść. Wszystkie rzeczy, które nie są są przeciwne Słowu albo są sprzeczne z Nim, będą musiały odejść. One będą musiały ustąpić, ponieważ Słowo przychodzi triumfalnie. Nic go nie może zatrzymać. Bóg tak powiedział. Kiedy On je wypowiada, niebo i ziemia przeminą, lecz ono nie zawiedzie. Ukryj to słowo w swoim sercu, jak wziąć to słowo i pozwolić mu rosnąć. Trzymaj je w swoim umyśle zawsze, ponieważ ono nigdy nie zawiedzie. Boże słowo nigdy nie zawiedzie, ponieważ On powiedział, że ono nie zawiedzie. Więc my chcemy się tego trzymać. Więc Paweł powiedział w piśmie, że to jest jak szkolenie żołnierza, żołnierza na pewien dźwięk. Więc żołnierz musi się nauczyć dźwięków swojej trąbki albo trąby. On nie wie, czy trąba podaje, brzmi, czy atakować, albo czy się wycofać. Jeżeli on nie widzi różnicy, w jakim zamieszaniu będzie wasza armia? Wróg by z pewnością odniósł zwycięstwo nad grupą żołnierzy, którzy by nie zostali lepiej wyszkoleni. Amen. Właśnie tak ma się sprawa z naszymi kościołami dzisiaj. My ich nauczaliśmy kredo, robiąc różnicę pomiędzy jednym a drugim. My mamy być zjednoczeni. My mamy znać głos trąby. Czym w takim razie jest ta trąba, oni mówią? Trąbą Ewangelii, to jest to. Słowo żywego Boga jest tą trąbą. Nie mieszajcie tego z niczym. Nie każcie komuś grać na harfie francuskiej, a drugiemu dmuchać w trąbkę. Nikt nie wie, co ma robić. To przynosi zamieszanie. A Paweł mówił o szkoleniu człowieka do pewnego dźwięku. I dokładnie tak, jak ten głos brzmi, on wie dokładnie, co ma robić, ponieważ ten trębacz ma rozkazy od naczelnego wodza. I kiedy on trąbi na swojej trąbce, wojsko wie dokładnie, gdzie ma atakować i gdzie ma się wycofać i czy ma skręcić w prawo czy w lewo, albo co ma robić, kiedy ta trąba zabrzmi. Więc wojsko, wojna, to była zawsze wojna. My się nie przyłączyliśmy do kościoła, ani nie przychodzimy do kościoła, żeby chodzić na piknik. My sobie musimy zdawać z tego sprawę, że przychodzimy na pole bitwy. Ja nie przychodzę po to, żeby ludzie klepali mnie po plecach i mówili: bracie Branham, ty jesteś wspaniałą osobą. Nie, panowie. Ja tam przychodzę z tarczą. Ja bym do tego nie potrzebował tarczy. Ja przychodzę w przyłbicy i w zbroi. Ja przychodzę, żeby walczyć, walczyć o każdy cal tej ziemi. Bóg powiedział do Jozłego: ja ci daję każde miejsce, na którym stanie twoja stopa. Więc ślady stóp oznaczały posiadanie. A kiedy Kościół dochodzi do takiego miejsca, że idzie na kompromis z kredo i idzie na kompromis ze słowem, chciałem powiedzieć, że idzie na kompromis ze światem, on wtedy traci grunt. On się wycofuje. To, czego my dzisiaj wieczorem potrzebujemy, to żeby żołnierze posiedli każdą Bożą obietnicę tej Biblii, którą Bóg obiecał Kościołowi, całą zbroję Bożą, żeby się ostali. To jest to, czego potrzebujemy, żołnierze. Nie żeby dostać mundur, żeby się ubrać na paradę. To zawsze jest coś innego. Kiedy człowiek... Każdy naród, my mamy szpiegów w każdym narodzie. My mamy tutaj niemieckich szpiegów, my mamy tu angielskich szpiegów. My mamy szpiegów w Anglii. Co oni usiłują zrobić? Oni próbują się dowiedzieć, jakiego rodzaju materiały, jakiego rodzaju bomby mają ci drudzy. FBI jest prawie przy każdym narodzie. Oni się rozglądają, żeby to zobaczyć. Oni mogą właśnie w ten sposób przetrwać. Oni się rozglądają, żeby zobaczyć, jakiego rodzaju bombę ci drudzy mają. Potem idą i robią to trochę lepiej lub robią coś, co będzie temu przeciwdziałało. Oni sobie nawzajem nie ufają w tych narodach, ponieważ to pokazuje, że te narody drżą. Więc Anglia by nas wysadziła w powietrze w jednej godzinie, gdybyśmy my im weszli w drogę, albo my byśmy wysadzili ich. Wystarczy, że ktoś tam na czele tego wszystkiego wypije o jednego drinka albo o dwa za dużo, albo się z kimś pokłóci i to już się zaczyna. Jeszcze niedawno oni tutaj mówili o małej rzeczy z napisem Made in Japan podczas wojny. Oni trzaskali tym o podłogę i patriotycznie chodzili w kółko. A teraz zapłacisz za to większą cenę niż za cokolwiek z rzeczy, które w tym państwie kupisz. Co się stało? Czy w ten sposób odkupicie z powrotem życia tych chłopców, którzy tam umarli? Pewnie, że nie. O co chodzi? Mnie nie obchodzi, jak bardzo wy walczycie o te materialne rzeczy. Wy będziecie, to nie będzie miało żadnego znaczenia. To się będzie trzęsło. Ale jest jeden bój, który ty możesz stoczyć i zdobyć grunt, który nie może zostać tobie zabrany. To jest głos Ewangelii, trąby Bożego Słowa. I ty posiadasz dary i obietnice, które on dał Kościołowi. Pewnie, że tak. Więc my widzimy, że ta trąba wydaje dźwięk. Więc każdy naród stara się uzbroić swoich chłopaków w najlepszą broń, jaką oni mają. Więc ja wiem, nieraz noszenie tej broni nie jest łatwe. Ja miałem brata Ruki, tak go nazwali. On tam poszedł i armia mu dała 40-kilogramowy plecak na plecy. I to było prawie tyle, ile on sam ważył. Oni mu dali łopatę, żeby kopał dziury, karabin i całą masę granatów ręcznych. I och, ja nigdy nie widziałem takiego plecaka. Biedaczek prawie się nie mógł ruszyć. I oni go zabrali na 8-kilometrowy marsz. Wydawało się, że to go zabije. On powiedział, po co te bzdury? Po co mi ten wielki stary hełm? Więc patrzcie, armia wie, że w pewnym momencie on będzie tego potrzebował. Po co mi łopata tam na tej szosie, kiedy ja idę? Lepiej się przyzwyczajaj do używania jej. Ty możesz jej potrzebować. Władze by ci nie dały żadnej rzeczy, gdybyś nie wiedział, gdyby nie wiedziały, że ty będziesz musiał ich używać. Ty musisz się do tego szkolić. Oni szukają najlepszych rzeczy, jakie mogą znaleźć, żeby cię chronić, bo oni są zainteresowani dobrem państwa. Oni są zainteresowani tym, żebyś ty był jak najlepiej ufortyfikowany poza zasięgiem od kul. Zawsze tak było. To się zaczęło w Ogrodzie Eden i Bóg szkoli swój Kościół i... Wiecie, my zawsze musimy coś ulepszać. Więc te stare samoloty, których my używaliśmy na I wojnie światowej albo na II wojnie światowej, więc ten stary złom w powietrzu już był do niczego, kiedy oni wylecieli z tymi fajnymi, wielkimi super samolotami, które oni mają. Więc one były niczym. I teraz te, których oni używali na tej ostatniej wojnie, więc one są przestarzałe. Oni ich więcej nie potrzebują. Oni mają odrzutowce. I widzicie, wy zawsze próbujecie ulepszać. Ulepszać te rzeczy dla obrony. Lecz wiecie co? Bóg nie musi ulepszać. Bóg dał swoim dzieciom, swoim żołnierzom tę najlepszą rzecz, którą mogli dostać. Kiedy On im to dał, co On im dał? On im dał swoje słowo w Ogrodzie Eden, a człowiek miał się ufortyfikować za Bożym Słowem i żaden diabeł nie mógł się do niego dostać. Zostańcie w Słowie! Więc nieprzyjaciel szpiegował, szatan próbował zobaczyć, co by mógł zrobić, żeby się do tego włamać. Więc on wiedział, że on nie mógł po prostu przyjść i uwieść jej. Więc jedyną rzeczą, jaką on mógł zrobić, było, żeby ją skłonić do rozumowania. I właśnie tego Bóg używa dzisiaj, żeby ufortyfikować swój Kościół. To jest Jego Słowo. A szatan przychodzi z mocą rozumowania. Szatan wiedział, że tam była luka. To było miejsce, przez które ludzie by się mogli najłatwiej włamać. To było rozumowanie. Ty powiesz, więc pozwól, że tylko wyciągniemy razem wnioski. Więc czy to jest niezbędne? Jeżeli Bóg powiedział, że to jest niezbędne, to jest niezbędne. Niezależnie od tego, czy my musimy krzyczeć, czy głośno płakać i robić to wszystko, jeżeli Bóg powiedział, że chrzest Duchem Świętym jest niezbędny, to nie obchodzi mnie, jak trudne to jest i w jakiej dużej mierze ty musisz zrezygnować z tego świata. Ty będziesz musiał tego użyć pewnego dnia, żeby pozostać przy życiu. To jest jedyny sposób na przetrwanie. Więc czy my powinniśmy praktykować Boże uzdrowienie, skoro my mamy najlepszych lekarzy na świecie? Bóg wam dał Boże uzdrowienie, bo On wie, że wy musicie z tego korzystać. On wam dał dary ducha. I jak tylko szatan znalazł się przy Ewie, on zaczął z nią dyskutować. Więc na pewno Bóg by tego nie zrobił. Ludzie dzisiaj mówią, nie ma czegoś takiego jak piekło. Wielu z nich wam to powie, widzicie? Och, Bóg by na pewno nie spalił swoich dzieci. Oczywiście On nie pali swoich dzieci, ale diabeł będzie palił swoje. Czyim ty jesteś dzieckiem? To jest następna rzecz. Piekło zostało stworzone dla diabła i dla jego dzieci, a nie dla dzieci Bożych. Ani jedno z nich tam nie pójdzie. Tak jest. Zależy, czyim ty jesteś dzieckiem. Więc Bóg dał Ewie i Adamowi swoje słowo i on go nigdy nie zmienił. On zawsze miał. Chrześcijanin albo wierzący, jego obroną jest słowo. Niebo i ziemia przeminą. Każde kredo przeminie. Każda denominacja zawiedzie. Każdy naród się pogrąży. Lecz Boże Słowo wiecznie się ostoi. Będzie taki czas, kiedy gwiazda poranna już nie będzie świecić. Będzie taki czas, kiedy słońce nie będzie świecić, księżyc nie będzie świecił i świat nie będzie się obracał po swojej orbicie. Lecz Boże Słowo na zawsze zostanie takie samo, tak. To jest coś, co nie może być poruszone, coś, na czym ty możesz polegać. Ono jest pewne. Jeżeli Bóg coś mówi, to się na pewno stanie. Jeżeli On coś powiedział w Ogrodzie Eden na temat Odkupiciela, że On miał posłać Mesjasza, to się na pewno musiało stać. Chociaż oni czekali 4000 lat, lecz On tam przyszedł. On musiał przyjść, ponieważ to było obiecane Boże Słowo. Bóg obiecał, że pośle go z powrotem jeszcze raz. On tutaj będzie. Mnie nie obchodzi, ilu odpadłych i sceptyków się pojawi, cokolwiek oni zrobią, jak bardzo komunizm się rozprzestrzeni. Jezus Chrystus przyjdzie i zabierze Kościół, który jest obmyty krwią i zabierze go w podróż do nieba. Dlaczego? Na pewno tak będzie. Boże Słowo tak mówi. Jeżeli wierzysz, wszystko jest możliwe. To jest pewne. Bóg tak powiedział i to nie może się poruszyć. Tego się nie da strząsnąć. Bóg tak powiedział, jeżeli tylko będziesz się tego trzymał, więc miej wiarę w to, wierz w to. To nie jest niepewny dźwięk. Bóg nie może wydać niepewnego dźwięku. Credo może wydać niepewny dźwięk. Denominacje mogą głosić niepewny dźwięk. Lecz Bóg nie może wydać niepewnego dźwięku. I to Słowo jest Bogiem. I w Nim nie ma żadnej niepewności. Ono jest pewne co do joty. Więc ten wielki Kościół jest uzbrojony w Słowo. Więc kiedy Jezus przyszedł, czy On używał tej samej zbroi? Pewnie, że tak. Gdy szatan do Niego przyszedł w całej swojej mocy, On powiedział, jeżeli jesteś Synem Bożym, uczyń takie, a takie rzeczy. On powiedział, jest napisane. Prosto z powrotem do Słowa. Szatan go próbował na trochę wyższym poziomie, lecz Jezus wrócił prosto do Słowa, jest napisane. On tam został na tym Słowie, pokazując nam przykład. Jak on powiedział w 1 Koryntian, najpierw Ewangelia Świętego Jana, 14:13, ja wam dałem przykład. I to jest ten przykład, że my powinniśmy stanowczo, my powinniśmy doskonale pokładać naszą ufność w Bożym Słowie. Niech wszystko inne będzie kłamstwem. To jest jedna rzecz, która jest pewna. Bóg dał obietnicę, Bóg tej obietnicy dotrzyma. Oni mówią, jak ta rzecz się może stać? Jak on może zebrać grupę ludzi razem z łaską do pochwycenia, żeby odeszli do góry? Ja nie wiem, jak on to zrobi. To nie moja sprawa, żeby pytać, jak on to zrobi. Moim zadaniem jest tylko być na to gotowym. On to obiecał, to się stanie. Ufortyfikował swój Kościół słowem. I pierwszą rzeczą było rozumowanie. Więc oni mówią, więc czy to nie jest po prostu rozsądne, jeżeli ja należę do tego kościoła? Czy on nie jest tak samo dobry jak tamten kościół? Jest tylko jeden kościół, do którego ty możesz należeć. Ty się do niego nigdy nie przyłączysz. Ty się możesz przyłączyć do loży metodystów, do loży prezbiterian i do loży baptystów oraz do loży zielonoświątkowców. Lecz ty się urodziłeś do kościoła Jezusa Chrystusa, a więc jest kościół. Tamte są lożami, gdzie ludzie się zbierają razem, jak wrony na tej gałęzi, a gołębie na tej gałęzi i tak dalej. To jest wasza społeczność, którą macie razem, kiedy dzielicie się tym samym pokarmem. Lecz jeśli chodzi o Kościół Jezusa Chrystusa, tam jest tylko jedna droga. To są narodziny, narodziny. To jest tak, jakby ktoś, tak jak już wiele razy mówiłem, jakby kos siedział na gałęzi, próbując wtykać pawie pióra w swoje skrzydła i mówić, widzicie, ja jestem dumnie kroczącym pawiem. Widzicie? On sobie te pióra sam powtykał. Gdyby on był prawdziwym pawiem, jego natura by zrodziła tego rodzaju pióra. Jeżeli Kościół żywego Boga jest Kościołem żywego Boga, on będzie zradzał Słowo żywego Boga. Wy nigdzie nie musicie dodawać pawich piór. I każde pióro będzie tam połączone z pawiem. Wy w to możecie wierzyć i każde pióro, które jest połączone z Bożym Kościołem, będzie Bożym Słowem. On tam nie będzie wciskał nic innego oprócz Słowa. Amen. Ponieważ natura ducha umieszcza tam tylko Słowo. Amen. Ja się zaczynam czuć religijnie, prawda? To nie jest coś, co ty próbujesz zrobić, coś, co ty produkujesz. Ty nie możesz wyprodukować ty nie możesz wyprodukować zbawienia, ty nie możesz wyprodukować darów. Ty musisz dary zrodzić, pewnie, widzisz? Owca nie, ona nie produkuje wełny. Ona ma wełnę, ponieważ ona jest owcą. Ona po prostu przynosi wełnę. Drzewo wiśniowe nie produkuje wiśni. Ono po prostu rodzi wiśnie, ponieważ w nim jest właśnie takie życie. A Kościół żywego Boga nie wciska tego, żeby próbować wyglądać jak coś takiego. Oni już są tym, czym są, z Bożej łaski. I Boże Słowo jest z nimi połączone, a oni są połączeni ze Słowem. I te dzieła, które zostały przyniesione w tym doskonałym, w Jezusie Chrystusie, w Bogu zamanifestowanym w ciele, będą przynoszone przez każdego narodzonego na nowo wierzącego. On tak powiedział. Amen. Nic innego, więc to jest coś pewnego. Więc to by człowieka trochę wprawiło w zamieszanie, gdyby on nie znał prawdziwego dźwięku trąby. Więc człowiek, który nie został wyszkolony na dźwięk trąby i nigdy jej nie słyszał, więc on może być trochę zmieszany, kiedy usłyszy, że coś brzmi inaczej niż to, co on już słyszał. On zawsze słyszał, dołącz do kościoła, zanieś swój list tu i tu. To może być w porządku, to jest wszystko, co on wie. A potem, kiedy ty wracasz, mówisz o chrzcie Duchem Świętym, mówisz o Bożej mocy i o tych rzeczach, które on czyni, i jak to sprawia, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni oczyszczają się od życia w grzechu, jak to sprawia, że oni szczerze chodzą w pobożności i te rzeczy, które to sprawia, i to przynosi chrzest, mówienie językami, uzdrawianie chorych, wypędzanie diabłów, prorokowanie, dary, och, wizje, wszystko w kościele, aleluja, tak jest. Potem, gdy to się dzieje, to trochę wprawia w zamieszanie tych, którzy nigdy nie słyszeli tego rodzaju trąby. Więc wy mówicie, mój kościół tego nie naucza, zatem to nie jest głos trąby Ewangelii, chwała, prawda. Lecz dla tych wyszkolonych żołnierzy, aleluja, gdy oni słyszą dźwięk tej trąby, oni wiedzą, jak mają stanąć w szeregu. Naprzód, chrześcijańscy żołnierze, chwała, och, to jest pewne. Skąd ty wiesz, że to jest pewne? To się opiera na słowie. Więc ty powiesz, nasz kościół tego nie naucza. Lecz trąba o tym trąbi. Ja nie chcę być szkolony według kościelnego credo, ponieważ to będzie się chwiało i upadnie. Ale jeżeli ty jesteś szkolony według słowa, niebiosa i ziemia przeminą, ale to słowo nigdy nie przeminie. Każde credo, wszystko inne upadnie, ale to słowo nie zawiedzie. Amen. To jest ten dźwięk, to jest dźwięk, którego ja chcę słuchać. Tak, panowie. Och, ty powiesz, skąd ja to mogę wiedzieć? Jezus powiedział, moje owce słuchają mojego głosu. One znają moją trąbę. On powiedział w Ewangelii świętego Jana w 14 rozdziale i w 12 wierszu. Kto we mnie wierzy, dzieła, które ja czynię, on również będzie czynił. Więc on tak powiedział. Człowiek może powiedzieć, więc Hebrajczyków 13:8 mówi, Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Och, oni mówią, w pewien sposób. Więc prawdziwa owca powie, uch, och, och, coś w tym zaskrzypiało. To nie brzmiało dobrze. Och, to musiał być francuski róg. To nie była trąba, ponieważ Biblia nie wydaje niepewnego dźwięku. Ona mówi, przyjmiecie Ducha Świętego, nie być może. Przyjmiecie, każdy jeden. Jak długo? Dla waszych dzieci i dla dzieci waszych dzieci i dla tych, którzy są z dala. Ilu ich Pan, nasz Bóg powoła. On będzie trąbił w tę trąbę dla każdej rasy i dla każdego pokolenia i oni usłyszą Jego głos. Oni w to uwierzą, ci, którzy są przeznaczeni do życia. Amen. Oni w to uwierzą, ponieważ oni wiedzą, że to jest dźwięk trąby Ewangelii. On nie jest niepewny. Każdy żołnierz wie, jak ma stać. Więc wy widzieliście Piotra, Jana, Jakuba i wczesny Kościół, jak maszerują w ten sposób naprzód, ponieważ trąba. Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Marek 16, widzicie. Te znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. Widzimy, jak Piotr, Jakub, Jan i cała reszta ustawili się w rzędzie i maszerują w kierunku tego. A my się od tego odwracamy w jakimś innym kierunku? Jeden idzie naprzód, a drugi idzie do tyłu. Jeden mówi, więc to było dla innych. Ten dźwięk był dla innych. Och nie, tak nie może być. Cała chrześcijańska armia słyszy trąbę. Bóg powiedział, że to była trąba. On tego nie może zmienić. To jest dźwięk, który On powiedział, że będzie wydawał. Wszyscy ludzie będą to wiedzieć i Kościół odejdzie. Niektórzy z nich nie wierzą w Jego dosłowne przyjście. Biblia mówi, że On przyjdzie, więc my wyglądamy Jego przyjścia. Jeżeli nie będzie Go tutaj dzisiaj wieczorem, my Go będziemy wyglądać o poranku. Jeżeli On tu nie przyjdzie rano, my Go będziemy wyglądali jutro wieczorem. I my będziemy dalej wyglądali. Jeżeli my zaśniemy, nasze my nie zemdleliśmy na próżno, albowiem Boża trąba zabrzmi, ta ostateczna trąba, i umarli w Chrystusie wstaną, a my, którzy żyjemy i zostaliśmy, zostaniemy pochwyceni razem z nimi, żeby się spotkać z Panem na powietrzu i być tam na zawsze. Taki jest głos tej trąby. Czy ja żyję, albo czy ja umarłem, to nie robi żadnej różnicy. Ja ten dźwięk usłyszę, ja wstanę, chwała Bogu. Wstanę, och tak, tak. Jezus powiedział, że moje owce słuchają mojego głosu. On był słowem, które zostało zamanifestowane. gdy właśnie tak go poznają jego owce. Spójrzcie teraz na tych faryzeuszy i na innych w tamtym dniu. Och, oni mówili, ten człowiek jest Belzebubem. Gdy on powiedział tej niewieście przy studni, gdzie o jej grzechach, o jej mężach, których ona miała, gdy on powiedział Natanaelowi, gdzie on był pod drzewem, kiedy go Filip zawołał, na dworze pod drzewem figowym, modlił się, więc ci nauczyciele w tamtym dniu mówili, ten człowiek jest Belzebubem, on jest diabłem, on jest wróżbitą. Ale nie było tak z Piotrem, Jakubem i Janem i z całą resztą. Oni o tym wiedzieli. Dlaczego? Oni wiedzieli, że Bóg powiedział, że kiedy przyjdzie Mesjasz, zgodnie z natchnionym głosem Mojżesza, on będzie prorokiem. I kiedy oni zobaczyli, że te rzeczy, które on powiedział, manifestują się i są doskonałe, oni poznali, że to był pokarm dla owiec. Oni wiedzieli, że to była ta trąba i oni zaczęli za tym iść. Moje owce to znają, ponieważ one widziały, jak Boże Słowo się manifestuje. Więc ludzie dzisiaj, oni nie wierzą, że jest coś takiego jak chrzest Duchem Świętym. Padną tu albo gdzieś, gdzie oni mają Ducha Świętego i oni widzą, że Boża obietnica dokładnie się wypełnia. Dlaczego? Moje owce słuchają mojego głosu. One znają dźwięk tej trąby, ponieważ to jest Biblia. Jezus Chrystus, ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Hebrajczyków 13:8 jest dalej o Nim. Dokładnie. Mnie teraz nie obchodzi. To nie robi najmniejszej różnicy, jak wiele kościelnych rogów trąbi. My mamy wielu kościelnych trębaczy, wiecie, którzy trąbią w róg wokół wszystkiego, mówią, och, dni cudów przeminęły. Nie ma czegoś takiego jak Boże uzdrowienie. Och, prawdziwe owce tego nie słuchają. Ale one słuchają tej trąby, która jest pozytywna. Ten róg kościelny może trąbić cokolwiek. Wy możecie, patrzcie, co oni dzisiaj mają, rogi kościelne. Jeden biegnie w tę stronę i jeden biegnie w tamtą stronę, a diabeł siedzi z tyłu i mówi, chłopie, oni po prostu walczą ze sobą nawzajem. To jest wszystko. Ja nawet nie muszę ruszyć ręką. Lecz bracie, niech oni kiedyś wstąpią do armii, wrócą pod rozkazy generała. Och, ludzie! Wtedy to zobaczycie. Naprzód, chrześcijańscy żołnierze. Prawda. Nie będą słuchać rogów, lecz będą słuchać trąby. Zatrzymajmy się teraz, tylko na chwilę. Wróćmy z powrotem i spójrzmy na kilku z nich. My się zbliżamy do zakończenia, bo ja was tutaj nie chcę tak długo trzymać. Ale wróćmy i przypatrzmy się niektórym z tych, którzy ten głos usłyszeli. Weźmy i oni byli pewni. Więc ja wam pokazałem, że wszystkie inne rzeczy są niepewne. Weźmy tylko na chwilę jedną postać. Weźmy proroka Hioba. Więc ten człowiek przeszedł przez próbę, ale on wiedział, że Bóg wymagał ofiary całopalnej. To jest to, czego Bóg wymagał i to było wszystko, czego on wymagał. I bez względu na to, jak wiele nieszczęść spadło na jego dom, Bóg nie zawsze. Kiedy widzicie, że komuś się jakoś źle powodzi, to nie oznacza, że on jest smagany przez Boga. Może być tak, że on nie jest poza Bożą wolą. On w swoim sercu wie, czy on tej trąby słucha, czy nie. Bóg wymagał tej ofiary całopalnej, a Hiob opierał się właśnie na tym. To jest wszystko. Oni powiedzieli, Hiobie, ty jesteś ukrytym grzesznikiem, ty robisz coś złego. Ale on wiedział lepiej. On przy tym został, ponieważ on słyszał głos trąby i on właśnie tam przy tym został. I w końcu, zupełnie na samym końcu, kiedy on był, diabeł został na niego wypuszczony, zabrał jego rodzinę i zabrał jego dzieci, zabrał jego wielbłądy, zabrał całe jego bogactwo i zniszczył jego własne zdrowie. On siedział na kupie popiołu, wyglądało na to, że wszystko przepadło, ale on dalej mówił, ja wiem, że mój odkupiciel żyje. On w ostatecznych dniach stanie na ziemi. Chociaż robaki skórne zniszczą to ciało, mimo to w moim ciele ja będę widział Boga. Nie było w tym nic niepewnego, prawda? Nie, ja w pewien sposób myślę, że on żyje. On powiedział, ja wiem, że on żyje i w tych ostatnich dniach on stanie na ziemi. Chociaż robaki skórne zniszczą to ciało, mimo to w moim ciele ja będę widział Boga. Och, ludzie, to się stało. On był bardzo pewny tego. Abraham, pewnego dnia, kiedy on chodził po polu, usłyszał, jak Bóg powiedział, Abrahamie, ja zamierzam. On spotkał Abrahama jeszcze przed pisanym słowem i on powiedział, Abrahamie, ja ci dam syna z twojej żony, Sary. Ona w tym czasie miała 65 lat, a Abraham miał 75. I oni się do tego przygotowywali i on się nie wstydził świadczyć. On wiedział, że będzie miał syna. I Biblia mówi, on się nie zachwiał odnośnie Bożej obietnicy z powodu niewiary, ale on był zupełnie przekonany. Amen. Zupełnie przekonany to znaczy, że on się spotkał z czymś ostatecznym. Amen. To jest to. Ta ostateczność, to jest koniec drogi, to jest ta ostatnia rzecz, to jest to wszystko. On powiedział, ja jestem w pełni przekonany, że to, co Bóg obiecał, Bóg jest w stanie zrobić. Czy wy dzisiaj wieczorem jesteście w pełni przekonani, że to jest Duch Święty? Czy wy jesteście w pełni przekonani, że to jest ta droga? Czy wy jesteście w pełni przekonani, że On jest lekarzem? Czy wy jesteście w pełni przekonani, że On ma przyjść jeszcze raz? Czy wy jesteście w pełni przekonani, że On jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki? Amen. W pełni przekonani. Tak. Weźmy jeszcze jednego, Eliasza, który tam stał na górze. On robił awantury Jezabeli z pomalowaną twarzą i on się tym w pewnym sensie zaczynał męczyć. Prawie wszystkie kobiety wzorowały się na pierwszej damie. Może one miały fryzury na mokro, czy cokolwiek one miały w tamtych dniach. On się z tego powodu tak bardzo awanturował, że to go prawie załatwiło. Bóg mu powiedział wprost, idź tam. Wiesz, że w tej okolicy deszcz pada mniej więcej 2 albo 3 dni w tygodniu. Ale ty stań przed Achabem i powiedz mu, tak mówi Pan, nawet rosa nie spadnie z nieba, dopóki ja o nią nie zawołam. Och, ludzie. On nie powiedział, więc Achabie, być może to by się mogło tak ułożyć. Och, nie. On był w pełni przekonany, nic niepewnego. Rosa nie spadnie, deszcz nie przyjdzie, dopóki ja o to nie zawołam. Amen. Chwała. Och, dlaczego? On słyszał trąbę, to było pewne. On znał swojego Boga. On wiedział, że coś się stanie. Kiedy Bóg wypowiedział to słowo, niebiosa i ziemia mogły przeminąć, lecz to się stało, to się musiało stać. On był na pewno przekonany. Więc on powiedział, Eliaszu, chcę, żebyś poszedł tam do góry, do najsuchszego miejsca w kraju, prosto na tę górę, na której nie ma żadnych źródeł. Lecz ja tam w górze mam dla ciebie jedno. On był w pełni przekonany. On wspiął się na tę górę i usiadł nad potokiem Kerit. A teraz, co ja będę robił tu na górze? Ja już rozkazałem krukom, żeby cię żywiły. Więc jak to jest z tymi krukami? Więc poczekaj chwilę, panie. Nie, nie. Trąba zabrzmiała, to wystarczyło. Jak to się stanie? Ja nie wiem. Mnie to nie obchodzi, widzicie? To nie jest moja sprawa, żeby się o to martwić. To jest Boża sprawa. On powiedział, że on rozkazał krukom. Więc, panie, czy ty byś mi mógł to wytłumaczyć i po prostu powiedzieć mi, gdzie one, do jakiej szkoły te kruki chodziły, żeby nauczyć się mówić po hebrajsku? Jakiego rodzaju? Czy one gotują na piecu gazowym, albo mają ogień z drewna, albo jak one to robią? I gdzie one będą? Jakie zwierzę one zabiją? One są tylko małymi ptakami. Jak one dla mnie zabiją wołowinę, żeby mi przynieść kanapkę z wołowiną? Widzicie? To nie było kwestionowane. Bóg, Boża trąba, Jego głos zabrzmiał i powiedział, ja to zrobiłem. Nie, Eliaszu, ja bym to mógł zrobić. Ja to zrobiłem. Ja to zrobię. Ja to już zrobiłem. Amen. Taki jest nasz Bóg dzisiaj wieczorem. Nie, On to zrobi. On już to zrobił. Amen. On już to zrobił. Amen. Nie, On to zrobi. On by mógł. On to prawdopodobnie zrobi. On już to zrobił. Ja rozkazałem krukom. On powierzył swojego ducha wszystkim ludziom. On powierzył swoje błogosławieństwa. On wstąpił na wysokości i rozdał ludziom dary. Ktoś je dostanie, ktoś je odrzuci. To nie jest moja sprawa, jak to przychodzi. Tak po prostu jest, to tam dochodzi. Bóg powiedział, że tak będzie i tak jest. Piotr powiedział w dniu Pięćdziesiątnicy, pokutujcie każdy jeden z was i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Jak on przyjdzie? Ja nie wiem. Ta obietnica jest dla waszych dzieci i dla tych, którzy są z dala, jak wielu Pan, nasz Bóg powoła. Więc nie możecie wytłumaczyć, że tak nie jest. Ta trąba zabrzmiała i ja w to wierzę. Ja byłem temu posłuszny i dostałem to. Amen. Teraz spróbujcie mi to wyperswadować chociaż raz. Amen. Och, ja nie jestem doskonały, nie. Tak jak owego wieczora powiedziała ta kolorowa siostra, starszy, czy ja mogę złożyć świadectwo? Tak, proszę pani. Ona powiedziała, ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Ona powiedziała, ja nie jestem taka, jaka bym chciała być. I ona powiedziała, nie jestem taka, jaka powinnam być, ale wiem jedno, nie jestem taka, jaka byłam kiedyś. Więc tak, my to tak teraz odczuwamy. Ja nie jestem tym, kim byłem kiedyś, ponieważ dzisiaj wieczorem ja jestem zbawiony przez Bożą łaskę. Ja przyjąłem chrzest Duchem Świętym na podstawie tego polecenia. On został wylany w dniu Pięćdziesiątnicy. Ta obietnica była dana i ja w nią uwierzyłem. Nic niepewnego. Ja usłyszałem ten dźwięk. Ja byłem temu posłuszny i ja jestem pewien, że to jest właśnie to, na pewno. Ja wiem, że tak jest, pewnie. Symeon, stary mędrzec, miał jakieś 80 lat, minęły setki lat, od kiedy prorok był na ziemi, ale on chodził wokół i miał wspaniałą reputację. Pewnego dnia Duch Święty do niego przemówił, powiedział: Symeonie, wiesz, ty nie umrzesz, dopóki nie zobaczysz Pańskiego zbawienia. Chwała! Być może najwyższy kapłan podrapał się kilka razy po brodzie i powiedział: Symeonie, ty powinieneś uczesać brodę w drugą stronę. On powiedział: to nie ma dokładnie żadnego znaczenia. Skąd ty wiesz, że masz rację? Duch Święty mi tak powiedział. Ja nie umrę. Więc, Symeonie, więc ty już praktycznie umierasz. Och, ja nie dbam o to, co ty mówisz, ale Bóg mi powiedział, że ja nie ujrzę śmierci, dopóki nie zobaczę Jego zbawienia. Nic niepewnego. Ja nie umrę. Nie mogę ujrzeć śmierci, dopóki ja Go nie zobaczę. Amen. To jest to. Jak ty to zrobisz, Symeonie? To nie jest moja sprawa. Gdzie on jest, Symeonie? Ja nie wiem. Skąd ty wiesz, że ty go zobaczysz? Bóg tak powiedział. To jest to. To jest słowo. Nie ujrzę śmierci, dopóki ja go nie zobaczę. Och, ludzie. Och, biedny stary facet. Oczywiście, pomieszało mu się w głowie, wiecie. Więc po prostu zostawmy go w spokoju. Ale on go i tak zobaczył. Tak, panowie. Bóg toruje drogę dla tych ludzi, którzy przyjmują Jego słowo. Jezus, gdy On był tu na ziemi, On tam stał nad grobem Łazarza. Albo wcześniej, kiedy On dyskutował z ludźmi, opowiadał, jak On, mimo że On jeszcze nie miał 50 lat, mówił, że widział Abrahama. Zauważyliście, jaki On był przekonany? On powiedział, zanim Abraham był, ja jestem. Ja jestem. Nie ja byłem, albo ja będę, ale ja jestem. Ja jestem przekonany. Potem on powiedział przy grobie Łazarza, zanim on tam poszedł, on rzekł, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Nie ja powinienem być, albo ja będę, ale ja jestem. Amen. Gdybyś ty tutaj był, mój brat by nie umarł, lecz nawet teraz, Panie, o cokolwiek ty poprosisz Boga, Bóg ci to da. On powiedział, twój brat zmartwychwstanie. Och, on zmartwychwstanie w dniach ostatecznych, podczas ogólnego zmartwychwstania. On był dobrym chłopakiem, tak, ja wierzę, że on zmartwychwstanie. Lecz Jezus wyprostował się trochę i powiedział, ale ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Nie ja będę, ja powinienem być i tak dalej. Ja jestem, nie ma w tym nic. Nie ma w tym nic, co by się chwiało, trzęsło. Nic niepewnego, to było zdecydowane. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby był martwy, mimo to będzie żył. Kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Nie oni by mogli nie umrzeć. Może oni nie umrą. Oni nie umrą. Nie ma w tym nic, nic niepewnego. Oni nie umrą. Kto słucha moich słów i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nawet nie pójdzie na sąd, ale już przeszedł ze śmierci do życia. Oni by mieli nie pójść na sąd? Oni nie pójdą na sąd. Amen. On wziął mój sąd. To nie jest moja sprawa. Amen. Tutaj to macie. Przeszedł ze śmierci do życia. Och. Więc ona powiedziała, że ona w to uwierzyła. Więc Jezus nie powiedział, więc, wiesz, skoro ty w to wierzysz i ty wiesz, że ja jestem Słowem i ja, ty wiesz, że ja jestem tym, który miał przyjść. Ty to wyznałaś, ty w to wierzysz. Powiem ci, co my byśmy mogli zrobić. Chodźmy, zbierzmy starszych razem, chodźmy tam i zobaczmy, czy my możemy cokolwiek zrobić w związku z tą sprawą. Nie, nie. On powiedział, ja nie pójdę tam i zobaczę, czy ja go mogę wskrzesić. Ja pójdę i go obudzę. Amen. Nie, ja spróbuję. Ja to zrobię. Nic niepewnego. To nie był niepewny dźwięk. Gdy on powiedział, ja to zrobię, ja to zrobię. I ten sam, który powiedział, ja to zrobię, dał wam obietnicę. Alleluja. Och, ludzie. Amen. Ja pójdę i go obudzę. I znowu on powiedział, zburzcie tę świątynię, a ja zobaczę, co mogę w tej sprawie zrobić. Wy zburzcie tę świątynię, a ja ją jeszcze raz odbuduję w ciągu 3 dni. Nic niepewnego. Więc ja spróbuję. Wy tam możecie wszyscy stać dookoła i zobaczycie, czy ja to mogę zrobić, czy nie. Ach, nie. Ja ją odbuduję. Nic niepewnego. Ja ją odbuduję. Wy... Wy ją zniszczcie, ja ją odbuduję. Och, ludzie. Dlaczego? On wiedział, że on był tą osobą, o której Dawid mówił w piśmie. Ja nie zostawię jego duszy w piekle, ani nie pozwolę, żeby mój święty oglądał skażenie. I on wiedział, że on był włączony do tej obietnicy pisma, więc dlatego on był tego pewien. Więc czy my nie możemy być tego tak pewni? My go bierzemy jako przykład dla innych rzeczy. Jak długo Boże Słowo tak mówi, czy my nie możemy być tak pewni tego Słowa, jak On był tego pewien? Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Ja jeszcze raz ich wskrzeszę. Amen. Dlaczego? On wiedział, że Słowo o tym mówiło i On był pewien, że to wyjdzie. Jeżeli ja jestem tą osobą tam w Ewangelii Jana 5:24, kto słucha mojego słowa i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i ja go wzbudzę jeszcze raz w dniach ostatecznych. On nie pójdzie na sąd, przeszedł ze śmierci do życia. To my jesteśmy. I czego my się boimy? O co chodzi? Jaką to robi różnicę? Jaką ty nosisz markę? Nazywasz siebie tym, tamtym albo czymś innym. My jesteśmy Bożymi dziećmi z Bożej łaski. My zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym z Bożej łaski. Jaką to robi różnicę, czy ten jest tym albo tamtym, czy on jest prezbiterianinem, metodystą czy baptystą? Jeżeli on jest napełniony Duchem Świętym, on ma w sobie zmartwychwstałe życie. Amen. Tak. Więc w dniu Pięćdziesiątnicy Jezus im powiedział w Ewangelii Łukasza 24:49: oto ja posyłam obietnicę. Nie, ja bym mógł to zrobić, zobaczę, co mogę zrobić odnośnie tego. Ja na was ześlę obietnicę mojego Ojca. Ale idźcie tam do miasta Jerozolimy i czekajcie, aż zostaniecie obdarzeni mocą. Więc gdyby oni czekali, powiedzmy, przez 6 dni, oni by powiedzieli: na co my czekamy? Ja uważam, że my to powinniśmy przyjąć przez wiarę. Czy wy tak nie myślicie? Co gdyby Jakub się odezwał 9 dnia, powiedziałby: Szymonie, chodź tu na chwilę, wiesz, któregoś dnia ja miałem dziwne uczucie, widzisz? I wiesz, co ja myślę? Ja myślę, że on po prostu nie chce, żebyśmy tu czekali. Ja myślę, że my już to mamy, nie sądzisz? Kontynuujmy naszą pracę, kontynuujmy naszą usługę. Och, to by się nigdy nie stało. Dlaczego? Oni wiedzieli, że prorok to powiedział. Teraz słuchajcie, prorok powiedział: nakaz musi być za nakazem, linia musi być za linią, trochę tu i trochę tam. Trzymajcie się tego, co jest dobre, ponieważ jąkającymi się ustami i innymi językami ja będę mówił do tego ludu. I to jest odpocznienie, sabat. Oni wiedzieli, że coś musi się stać, kiedy to przyjdzie. Ja wyleję mojego ducha w tym ostatnim dniu, Joel 2:28, i stanie się w dniach ostatecznych, mówi Bóg, że ja wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i będą prorokowali wasi synowie oraz wasze córki. W owym dniu ja wyleję mojego ducha na moje służące i służebnice. Pokażę znaki na górze w niebie i niżej na ziemi, ogień, dym i parę. Oni wiedzieli, że pewne przeżycie będzie musiało towarzyszyć przyjściu Ducha Świętego. Oni nie przyjmowali jakiegoś niepewnego dźwięku, lecz kiedy odczuli, że coś się porusza i widzieli potwierdzenie Biblii, które współgrało z tym, oni nie byli niepewni. Oni wyszli prosto na ulicę. Przepraszam. Och, ludzie. Oni byli pewni, że to jest Duch Święty. Wiecie, jak bardzo oni byli pewni? Tak, że Piotr, ten mały, niewykształcony facet, wskoczył na pień, albo na skrzynkę, albo na coś innego i powiedział: wy, mężowie Judei! Wypiął pierś jak kogut bantamka. On powiedział: wy, mężowie Judei! Wy, którzy mieszkacie w Jerozolimie! Jakiś czas temu ja się was bałem, teraz już się nie boję. Niech wam to będzie wiadome i posłuchajcie moich słów. Oni nie są pijani, tak jak wy przypuszczacie. Lecz to jest to. My mamy nadzieję, że to jest to? My myślimy, że to jest to? On powiedział: to jest to, o czym mówił prorok Joel. Alleluja. Nie ma w tym nic niepewnego. To jest to, o czym mówił prorok Joel. Och, ludzie. Jezus powiedział w Ewangelii Marka 16, dał swojemu kościołowi polecenie: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię. Te znaki prawdopodobnie powinny, one się wydarzą raz na jakiś czas, może? One będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. Te znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. W moim imieniu oni będą wyganiać diabły. Oni będą mówić nowymi językami. Jeśli podniosą węża albo wypiją coś trującego, nie zaszkodzi im to. Jeśli położą ręce na chorych, ci wyzdrowieją. Nie, być może. Oni wyzdrowieją. Te znaki będą towarzyszyły tym, którzy wierzą. Pozwólcie, że ja to podsumuję, gdy o tym będę mówił, bracie, siostro, przez kilka następnych minut. Ja w to wierzę. Ja wierzę, że wszystko inne, wszystko, co jest z tym sprzeczne, nie jest prawdą. Wierzę, że wszystko, co jest przeciwne temu, upadnie. Wierzę, że nieważne, ile komunizmów, albo ile tych izmów i tamtych izmów, czy kościelnego izmu, romanizmu i wszystkich innych, amerykanizmy i wszystko inne, upadnie. Ale to słowo będzie stało wiecznie, ponieważ to jest słowo. A zanim to było słowem, to musiało być myślą, i słowo jest wyrażoną myślą. I Bóg w wieczności, Jemu to przyszło na myśl. On wyraził swoje myśli. One się stały słowem, a słowo musi zostać zamanifestowane. Właśnie dlatego, kiedy On mówił o Mesjaszu, Mesjasz musiał przyjść. On powiedział, że w dniach ostatecznych miał być Kościół bez plamy albo bez zmarszczki. Będzie taki Kościół. Alleluja! On to powiedział, ja przyjmuję Jego słowo. Ja w to wierzę. Ja wierzę, że On obiecał Ducha Świętego każdemu wierzącemu, który będzie wierzył. Ja wierzę, że Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy On wygłosił to godne uwagi kazanie i powiedział im wszystkim, żeby pokutowali i dali się ochrzcić, że te znaki miały nadejść i to. Ktokolwiek wezwał imienia Pańskiego miał być zbawiony. Ja wierzę, że to jest prawda. Ja na tym stałem. Ja widziałem, jak to się manifestowało. Ja wiem, że ja o to walczę. Ja wiem, że usiłuję zrobić krok. Zanim ja zrobię krok, ja muszę wyciąć całą plątaninę kolcowoju i wszystko inne, żeby to usunąć z drogi. Ale za każdym razem, kiedy ty robisz krok, ty się posuwasz naprzód. Amen. Po prostu weź nóż i tnij to. Wielu z was pamięta Paula Reidera, bardzo cennego przyjaciela. Ja byłem jeszcze chłopcem, kaznodzieją, dzieciakiem. Ja kiedyś jeździłem do Fort Wayne, słuchałem go w Rediger Tabernacle. Duży, wielki facet. On wychodził, podciągnął spodnie, podnosił rękę i warczał jak niedźwiedź. I ja myślałem, że on zamierza przeskoczyć kazalnicę. Kiedy on zaczynał od tekstu, tak, z Księgi Rodzaju, a kończył na objawieniu, przechodził tam i z powrotem. Paul był prawdziwym mężczyzną. Kiedy pewnego dnia przemawiał, powiedział, kiedyś byłem drwalem w Oregonie. On stamtąd pochodził, powiedział, pewnego dnia, wiecie, on powiedział, ja byłem właśnie na polu misyjnym, gdzieś tam daleko. Ja teraz zapomniałem, gdzie to było. I on wykonywał pracę misyjną. On wierzył w Boga, wierzył w Boże uzdrowienie. I Paul powiedział, właśnie tutaj, gdzie dzisiaj stoi Kościół Światowy, on powiedział, gdybym przekonał rozpalonych do czerwoności zielonoświątkowców do mojego przesłania łaski, zamiast robić to, co ja robiłem tutaj z waszą grupą, powiedział, i ja doprowadziłem samego siebie do zmartwień, doszedłem do takiego miejsca, że miałem tysiące tysięcy dolarów długu. Ja się tak martwiłem, że dostałem raka i teraz umieram. Gdybym przekonał rozpalonych do czerwoności zielonoświątkowców do mojego przesłania łaski, Bóg by mnie za to obficie pobłogosławił. Prawda. On powiedział, że on był tam w dżungli i on zachorował na malarię tropikalną czy coś takiego. To było straszne i on był daleko w głębi dżungli i mocno wierzył w Boże uzdrowienie. I on powiedział, że on był coraz bardziej chory i on się modlił i modlił i kilku z tych misjonarzy powiedziało, że oni po prostu wezmą łódź i popłyną po lekarza. Więc to by im zajęło kilka dni, żeby sprowadzić lekarza. I on powiedział, ja nie róbcie tego, po prostu zostawcie to, powiedział. Jeżeli Bóg mnie nie uzdrowi, to ja odchodzę do domu. Więc on powiedział, że jego żona została z nim w pokoju. Robiło się coraz ciemniej i on powiedział, że zawołał żonę i powiedział, kochanie, chwyć mnie za rękę, powiedział, po prostu dalej się o mnie módl. Teraz się robi ciemno. Powiedział, myślę, że cienie mnie otaczają. On powiedział, trzymaj, po prostu trzymaj moją rękę i módl się, gdy ja odchodzę. On się przygotowywał na spotkanie z Bogiem. On po prostu wpadł w coś takiego jak trans. I on powiedział, że mu się śniło, że on był z powrotem tutaj w Oregonie. Jeszcze raz, jako młody człowiek, ścinał drzewa. I powiedział, że szef tego obozu powiedział, Paul, idź tam na zbocze tamtego wzgórza i zetnij pewne drzewo pewnej grubości. On powiedział, że on wbiegł na to wzgórze na swoich młodzieńczych nogach i on to drzewo powalił, odrąbał od niego gałęzie i wbił siekierę. On mówił o tej delikatnej sośnie, jak jego duża, ostra, dwustronna siekiera tak łatwo wbiła się w sosnę. I on powiedział, że on to chwycił i pomyślał, więc ja ją po prostu zniosę z tego wzgórza na dół. Dobry, silny mężczyzna, powiedział. Ja zwykle ćwiczyłem, jak składać kolana razem i podnosić za pomocą pleców, które są największą częścią człowieka. Jego mięśnie były w jego plecach, w ramionach i z tyłu nóg. Powiedział, podniosę tę dużą kłodę, położył ją na ramiona i pójdzie. Ale powiedział, to była po prostu zwykła kłoda, ale powiedział, ja po prostu, przepraszam, powiedział, ja tej kłody po prostu nie mogłem poruszyć. Przepraszam. On powiedział, ja tej kłody po prostu nie mogłem poruszyć. On powiedział, ja się z nią szamotałem i próbowałem ją podnieść, lecz ja po prostu nie mogłem tego zrobić. On powiedział, to ze mnie wyssało wszystkie moje siły. On powiedział, ja tej kłody po prostu nie mogłem ruszyć. I powiedział, w końcu ja tak osłabłem, że ja tylko usiadłem oparty o drzewo i zacząłem wycierać pot. Ja byłem po prostu cały wymęczony. I powiedział, po jakimś czasie ja usłyszałem głos mojego szefa, ale, powiedział, to był najsłodszy głos, jaki ja kiedykolwiek słyszałem. I powiedział, gdy ja się odwróciłem, ten głos do mnie powiedział, Paul, a ja powiedziałem, tak, szefie, o co chodzi? Powiedział, po co ty się z tym tak szarpiesz? On powiedział, więc ty mi kazałeś, żebym ja ją przyniósł do obozu, a ja na niej po prostu wyczerpałem całą siłę, jaką miałem. Ja po prostu nie mogę tego zrobić, szefie. On powiedział, Paul, czy ty nie widzisz tego strumienia wody, który tam płynie? Powiedział, tak, powiedział, ten strumień płynie prosto do obozu. Dlaczego ty jej po prostu nie wrzucisz do wody i nie wskoczysz na nią i nie przypłyniesz na niej do obozu? Powiedział, nigdy o tym nie pomyślałem. Więc on ją tylko stoczył do wody, wskoczył na nią i powiedział, och, ludzie, on zaczął chlapać wodą, skakać i krzyczeć na cały głos, kiedy tak płynął po falującej wodzie i brnął przez wodę i wszystko, jadąc na tej kłodzie, płynął tak, krzycząc, ja na niej jadę! Jadę na niej! On powiedział, że pierwszą rzeczą, kiedy dochodził do siebie, było to, że on był dokładnie na środku podłogi, a jego żona krzyczała razem z nim. On krzyczał, ja na niej jadę! Ja na niej jadę! Ja na niej jadę! Bracia, narody się kruszą, Izrael się budzi. Prawdziwie biblijny to znak. Dni pogan zliczone, strachem obciążone. Z wygnania wrócimy i tak. To przesłanie z Bożego Słowa jest prawdą. Czy żyję, czy umieram, ja na tym jadę. Ja nie, ja się z tym nie kłócę. Ja się nie staram o to kłócić. Ja to po prostu wziąłem i ja na tym jadę. Niech się krytycy podnoszą. Ja przepłynę przez każdy próg. Pewnego dnia przypłynę do obozu, jadąc na Bożym Słowie. Amen. Ja jestem pewien, że ja tam dotrę. Módlmy się. Po co byś miał się szarpać z brzemieniem swojego grzechu? Po co byś miał być w tym stanie, w jakim jesteś, nie wiedząc, na czym stoisz, biegając z kościoła do kościoła i z miejsca na miejsce? Dlaczego ty tego po prostu nie przybijesz do krzyża dzisiaj wieczorem i nie pojedziesz na Słowie? Dlaczego ty po prostu nie weźmiesz Bożej obietnicy dzisiaj wieczorem i nie wyjedziesz z tego bałaganu do wielkich, niebieskich przestworzy w ten sposób? Nie szarp się z tym, nie martw się o to. Po prostu wierz w to, akceptuj to. To jest królestwo, które nie może zostać poruszone. Jedź na tym. Jeżeli jesteś chory dzisiaj wieczorem, weź Bożą obietnicę. Ja jestem Panem, który leczy wszystkie twoje choroby. Jak ja wyzdrowieję, bracie Branham? Lekarz mówi, że ja mam chorobę serca, ja mam raka, ja mam to, tamto, cokolwiek to jest. Ja jestem głuchy, niemy, ja jestem ślepy. Co? Jaką to robi różnicę? Po prostu przyjmij Bożą obietnicę i jedź na tym. Weźmy jakiś duży, wielki patyk, wbijmy go tutaj i napiszmy na jego szczycie. Dzisiaj wieczorem my się pomodliliśmy modlitwą wiary, ja będę na tym jechał. Biblia mówi, modlitwa wiary uratuje chorego i Bóg go podniesie. Jeśli on zgrzeszył, będzie mu to przebaczone. Ja na tym jadę, ja w to wierzę. Jeśli zrobiłeś coś złego, jeżeli jesteś krnąbny dzisiaj wieczorem, ten, kto swój grzech zakrywa, nie będzie miał powodzenia. Ale ten, kto swój grzech wyzna, dostąpi miłosierdzia. Dlaczego byś miał go nie wyznać? Więc co ja muszę zrobić, bracie Branham? Wyznaj to, a potem jedź na tym. Bóg tak powiedział, to cię od razu uwolni od twojego grzechu. Czy jest tutaj jakaś osoba dzisiaj wieczorem, która nigdy tak naprawdę nie zaufała Bogu odnośnie zbawienia swojej duszy i ty byś chciał być wspomniany w modlitwie, kiedy kończymy? Czy ty byś mógł podnieść tylko rękę i powiedzieć, pomódl się o mnie, bracie Branham? Ja chcę porzucić moje troski. Niech Cię Bóg błogosławi. Niech Cię Bóg błogosławi. Ja chcę porzucić. Niech Panią Bóg błogosławi. Ja chcę porzucić moje troski. Niech Cię Bóg błogosławi, bracie. Niech Pana Bóg błogosławi tam z tyłu. Niech Panią Bóg błogosławi, młoda damo. W porządku. Tak jest. Niech Cię Bóg błogosławi. Ja bym chciał zrzucić na Niego moje troski i teraz tylko jechać na Jego obietnicy. Ja wierzę, że On to obiecał. Tego, kto do mnie przyjdzie, ja go w żadnym wypadku nie odrzucę. Nie chodzi o to, jak ja się czuję. Bracie Branham, wczoraj wieczorem się o mnie modlili, ja się nie czuję ani trochę lepiej. To nie ma z tym dokładnie nic wspólnego. Ja nie jadę na moich uczuciach, ja jadę na Jego słowie. To jest Jego obietnica. Bracie Branham, ja byłem przy ołtarzu 4 albo 5 razy, próbowałem przyjąć Ducha Świętego, ja go nie dostałem. To dokładnie nic nie znaczy, po prostu zostań na tej kłodzie. Ona Cię przyprowadzi prosto do obozu pierworodnych, do obozu świętych. Ty tam dotrzesz. Po prostu zostań na swojej kłodzie, krzycz i wykrzykuj na Bożą chwałę tak mocno, jak tylko umiesz. Właśnie tak się to robi. Gdy mamy pochylone głowy, czy Ty naprawdę chcesz na tym jechać? Potem ta mała rzecz, która Cię gryzie w Twoim sercu, czy chciałbyś tutaj przyjść i stanąć na chwilę przed ołtarzem i pozwolić, żebyśmy położyli na Ciebie ręce i pomodlili się o Ciebie? My byśmy się cieszyli, gdybyś Ty przyszedł. Weźmy tę małą rzecz, która jest owinięta wokół Twojego serca dzisiaj wieczorem i mówi, Ty wiesz, że jesteś w błędzie, a teraz podnieś rękę. W porządku. Ty wszedłeś na tę kłodę, na kłodę Jego obietnicy. Drzewo, które zostało ścięte, krzyż. Teraz obejmij ten krzyż ramionami. Przyjdź prosto tutaj i powiedz, ja teraz będę na tym jechał. Ja właśnie teraz będę w to wierzył. Ja to zamierzam przyjąć. Ja w to wierzę. Ja się nigdy nie zmienię. Będę się trzymał tego słowa, dopóki to nie zostanie potwierdzone. A potem, gdy to zostanie potwierdzone, wyciągnę rękę i sięgnę po następne. I zacznę na tym jechać, widzicie? I słowo za słowem, krok po kroku, posiądziesz wszystko, co Bóg ci obiecał, ponieważ wszystko jest możliwe dla tego, kto będzie na tym jechał. Jedź na Jego obietnicy, bo ona cię na pewno zawiezie do obozu, ona cię zawiezie do Bożej obecności. Czy przyjdziesz teraz, gdy mamy pochylone głowy? I zapraszam każdego, kto by chciał stanąć przy ołtarzu tylko na moment modlitwy. Ja na tym jadę, Panie. Panie, ja wierzę. Wszystkie moje wątpliwości są pogrzebane w tym źródle. Panie, ja przychodzę. Ja w to wierzę. Ja wchodzę prosto do Słowa dzisiaj wieczorem i ja będę w to wierzył z całego serca. Biorę Cię za Słowo. Jedna droga kobieta stoi tu przed ołtarzem, żeby potwierdzić przed Bogiem, że ona myśli o tym poważnie. Czy nie przyjdziecie, wy, którzy mieliście pochylone głowy i podniesione ręce i chcielibyście być wspomnieni w modlitwie? Czy podejdziecie tu tylko? Niech Cię Bóg błogosławi. Po prostu podejdź. To jest to. Podejdź i stań tu. Powiedz, ja będę na tym jechał. Boże, Ty złożyłeś obietnicę. Coś zapukało do mojego serca i ja przychodzę właśnie teraz, żeby na tym jechać. I ja będę na tym tak długo, aż to mnie zaniesie prosto do obozu. Ja jadę prosto do obozu świętych Najwyższego. Niech Was Bóg błogosławi. To dobrze. Teraz Wy, którzy chcecie na tym jechać, chodźcie tu. Tacy, jacy jesteście. Tak, jakim jest. Nic nie mam. Nie. Pamiętacie, wy powiecie, czy to jest drzewo? Tak. Pewnego razu jakieś drzewo zostało ścięte i ono zostało jeszcze raz ustawione na Golgocie. Po prostu wskocz na to drzewo z Bożymi obietnicami dzisiaj wieczorem, ze Słowem, które wisiało na tym drzewie. Ja na tym jadę. Ja będę w to wierzył z całego serca. Chcę zrobić chociaż to, żeby przyjść tutaj i podać moim braciom rękę. Niech Was Bóg błogosławi za Waszą dzielną postawę. Chciałbym, żebyście tu zostali tylko na chwilę, kiedy my się modlimy. Niech Cię Bóg błogosławi, mój bracie. Moja droga siostro, niech Cię Bóg błogosławi. Pan Jezus, niech Cię Bóg błogosławi, mój bracie. Niech Bóg Cię błogosławi, siostro. Poprowadzi mnie, poprowadzi Cię przez tę rzekę. Pamiętajcie, jako sługa Chrystusa, ja jestem odpowiedzialny za głoszenie słowa. Ja jestem odpowiedzialny za moje świadectwo. I czy ja bym tu stał dzisiaj wieczorem i człowiek w wieku 55 lat lub 53 lat, ja będę miał 54 lata w kwietniu, i ja tu stoję i wiem, że nawet ta ostatnia wizja to może być kilka moich ostatnich dni na ziemi. Ja mogę Was opuścić w ciągu kilku dni. Ja nie wiem, co to znaczy. Po prostu posłuchajcie tej taśmy i wyciągnijcie swoje własne wnioski. Ja nie wiem, co to znaczy. Czy ja bym tutaj stał w połowie wierząc, że to może być ostatnie przesłanie, jakie ja kiedykolwiek wygłoszę, właśnie tutaj, w Phoenix, i ja bym powiedział coś złego, wiedząc, że moje przeznaczenie leży tam dalej, i ja będę sądzony na podstawie moich słów? Moi bracia i moje siostry, pozwólcie, że wam to powiem. Wy byliście na tych spotkaniach, wy o tym wiecie, o rozpoznawaniu i o tych rzeczach. Czy ja wam kiedykolwiek powiedziałem coś w imieniu Pana, co by się nie stało? Pytam o to każdego. Nie, panowie. Dookoła świata i tysiące wizji, nigdy tak nie było. Ja wam mówię prawdę dzisiaj wieczorem. Krew Jezusa Chrystusa jest wystarczająca, żeby zetrzeć każdą plamę i tak się stanie. Jest strumień pełen świętej krwi i wy teraz przy nim stoicie. Z Emanuela ran. Jedyna pewna rzecz, jaka na ziemi została. Gdy grzesznik w nim zanurzy się, pozbędzie się swych plam. Ja teraz zamierzam poprosić tych usługujących i braci, czy byście mogli przyjść tutaj do tych ludzi, ktokolwiek to jest. Czy wy w ten sposób wzywacie usługujących, żeby się pomodlili z ludźmi? Więc wszyscy usługujący tutaj, którzy chcecie, jesteście zainteresowani tym, żeby dusze były zbawione, chodźcie tutaj i stańcie jako grupa modlitewna, gdzie my możemy związać się razem, odejść od wszystkich innych rzeczy i oddzielić się. To są mężczyźni i kobiety, którzy dzisiaj wieczorem pieczętują swoje miejsce przeznaczenia krwią Jezusa Chrystusa, biorąc Go za Jego Słowo, jadąc prosto do Jego obecności, na Jego Słowie i mówiąc: oto jestem, Panie, ja nie mam nic do zaoferowania oprócz samego siebie, więc przyjmij mnie. Przyjdziesz i staniesz razem z nimi, jeżeli chcesz. Ktokolwiek chce, niech przyjdzie i stanie. Niech was Bóg błogosławi, moi bracia. To jest bardzo fajne. Lubię patrzeć na dzielnych ludzi, którzy są zainteresowani duszami. Ja myślę, moi bracia, że to jest fajne. Stańcie tam wokół. To jest dobre. Stańcie wokół. Teraz po prostu, czy pianistka zacznie muzykę, jeżeli ona zechce? Zaśpiewajmy teraz tę pieśń, słodko, ze zrozumieniem, z szacunkiem. My nie przychodzimy do czegoś mistycznego. My nie przychodzimy do czegoś, co jest tylko udawaną wiarą, ale my przychodzimy do obecności Boga, Wszechmogącego Boga Jahwe, który obiecał, że gdziekolwiek dwóch albo trzech zbierze się w moim imieniu, ja tam jestem pośród nich. Rozmawiaj z nim tak, jakbyś rozmawiał ze swoim przyjacielem. Powiedz: Panie, przepraszam, ja zgrzeszyłem, a my będziemy śpiewać. Jest strumień pełen świętej krwi z Emanuela ran. Gdy grzesznik w nim zanurzy się, pozbędzie się swych plam. Złoczyńca, co na krzyżu zmarł, w tym zdroju grzech swój zmył, dla wszystkich dana łaska ta. Bóg chce, by każdy żył. Gdym wiarą ujrzał strumień ten, gdym poznał moc tej krwi, od chwili tej mój wdzięczny śpiew na chwałę Zbawcy brzmi. Bądź teraz po prostu naprawdę mały. Ty jesteś niczym. Nikt z nas nie jest kimś. I teraz po prostu szczerze, z całych serc, po prostu pochylcie serca i głowy wszędzie, w całym budynku. Nasz niebiański Ojcze, ja wiem, że Twoje słowa są takie prawdziwe. One nie mogą zawieść. One są Bożym Słowem. One są Bogiem. I Ty powiedziałeś: tego, kto do mnie przyjdzie, ja w żadnym wypadku nie odrzucę. I ci mężczyźni i kobiety, oni są przekonani, wiedząc, że oni nie są w porządku. Oni wyszli do przodu dzisiaj wieczorem, Panie, żeby wyznać, że oni są w błędzie, wiedząc, że oni są pędzeni jakimś wewnętrznym impulsem, który im każe przyjść do tego strumienia. I oni tu stoją z pochylonymi głowami i sercami, żeby pić wodę życia za darmo, która została obiecana przez Boga. Przyjmij ich, Ojcze, do Twojego Królestwa. Oni są Twoi. On powiedział: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mój Ojciec go najpierw nie pociągnie. I wszyscy, których Ojciec mi dał, przyjdą do mnie. I to pokazuje, że Bóg ich dał Chrystusowi jako dar miłości. I oni tu stoją, Panie. Nikt ich nie może wyrwać z mojej ręki. Ja się modlę, Boże, żebyś Ty im dał bezpieczeństwo dzisiaj wieczorem, kiedy tu stoją, i daj im chrzest z Duchem Świętym, kiedy oni tu są przy ołtarzu. Niechby wielka moc Chrystusa tak nasyciła teraz ich życie. Oni złożyli swoje wyznanie. Oni wyszli do przodu. Ty powiedziałeś, tego, kto wyzna mnie przed ludźmi, ja wyznam przed moim Ojcem i przed świętymi aniołami. My wiemy, że to dzieło zostało dokonane. Więc, Panie, zapieczętuj ich do Królestwa Obietnicy Ducha Świętego. Spraw to, Panie. Wylej na nich Twojego Ducha i napełnij ich Duchem Żywego Boga, żeby oni mogli być żywymi świadectwami po wszystkie dni ich życia dla Bożego Królestwa. Niech widownia teraz wstanie. Módlcie się teraz wszyscy. My się będziemy modlić, żeby ci, teraz, każdy jeden z was, którzy przyszliście tutaj dzisiaj wieczorem, czując, że macie w sercu grzech, wy teraz nie możecie zrobić nic innego, niż w to uwierzyć. Święty, wy przyjmujecie to przez wiarę. To jest wiara, którą wy przyjmujecie. Jezus powiedział, nikt do mnie nie może przyjść, jeśli mój Ojciec go najpierw nie pociągnie. I wszyscy, którzy do mnie przychodzą, On ich przyjmie. On nic innego nie może zrobić, ponieważ On to obiecał, widzicie? Teraz nie opierajcie się na uczuciach, opierajcie się na Jego Słowie, widzicie? Słowo tak mówi. Kto słucha moich słów i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma czas teraźniejszy, życie wieczne i nie pójdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do życia. Duch Święty to jest przeżycie bycia napełnionym i wyposażonym mocą do usługi. Ale wyznanie i przyjęcie Chrystusa jest po to, żeby mieć wiarę i żeby złożyć swoje wyznanie i czuć się wolnym, ponieważ Bóg ci przebaczył twoje grzechy. I na podstawie Jego słowa On powiedział, nikt nie może przyjść, jeśli mój Ojciec go najpierw nie pociągnie. Widzisz? Więc Bóg cię najpierw pociągnął. I tego, kto do mnie przyjdzie, ja go w żadnym wypadku nie odrzucę. Widzisz? Widzisz? Ty to dostałeś. Jedyna rzecz, którą ty masz, on za ciebie umarł. Twoje grzechy zostały przebaczone 19 stuleci temu. Ty teraz tylko przychodzisz, żeby przyjąć to, co on dla ciebie zrobił. Widzisz? I czy ty wierzysz, że on umarł za twoje grzechy? Czy ty go przyjmiesz jako twoją ofiarę przebłagalną? Innymi słowy, wy go przyjmujecie, ponieważ on zabrał wasze grzechy. Czy wy będziecie się cieszyć i dziękować mu za to, że zabrał wasze grzechy? Wierzysz, że on to zrobił? W takim razie podnieś rękę i powiedz, ja wierzę, że on zabiera mój grzech. Amen. Zabiera mój grzech. W porządku. Więc ty jesteś teraz kandydatem do chrztu Duchem Świętym. Jeżeli nie przyjąłeś chrześcijańskiego chrztu, jeden z tych mężczyzn tutaj dopilnuje, żebyś ty został ochrzczony chrześcijańskim chrztem. Ale teraz, kiedy Piotr jeszcze mówił te słowa, zanim oni zostali ochrzczeni, kiedy Piotr mówił te słowa, Duch Święty na nich stąpił. Dlaczego? Oni wszyscy byli w oczekiwaniu. Teraz wy jesteście w oczekiwaniu. Wy teraz chcecie czegoś, co was zapieczętuje do Bożego Królestwa. Czegoś, co będzie dla was rzeczywistością. Czy wy nie chcecie przyjąć Ducha Świętego, każdy jeden z was? Czy wy tego nie chcecie? Pewnie, że chcecie. To jest moc, która was trzyma. Widzicie? Zeszli się w górnym pokoju, modląc się w imię Jego. A Duch Święty wszystkich ochrzcił i dał do usługi moc. Widzicie? Och, to jest właśnie to, czego wy teraz chcecie. I wy to możecie mieć właśnie teraz. To jest dla was, właśnie teraz. Więc bracia, podejdźcie. Połóżmy teraz wszyscy ręce na tych braci i módlmy się, żeby oni przyjęli Ducha Świętego. Podejdźcie, bracia, podejdźcie. Teraz całe zgromadzenie, podnieście teraz ręce, wszyscy. Nasz niebiański Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, napełnij każde serce tutaj chrztem Duchem Świętym. Przyjmijcie Ducha Świętego. Przyjmijcie Ducha Świętego, wy ludzie tutaj, którzy stoicie i czekacie na tę obecność i na Bożą moc, żeby nasyciła wasze życie.